Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i pomówimy sobie dzisiaj oczywiście o finale Lokiego, odcinku szóstym, który miał przynieść nam rozwiązanie zagadki, kto też znajduje się w tej cytadeli na końcu czasu, ale też ja osobiście byłem bardzo ciekaw, w jaki sposób się ten serial zakończy, czy faktycznie zamknie wątki, które mieliśmy w tym serialu, czy zostawi je na kolejne produkcje, czy może jeszcze przedstawi nam coś, co w jakiś inny sposób będzie mogło być rozwiązane. No i pomówmy najpierw oczywiście o takich podstawowych wrażeniach i tak dalej, bo i płynnie przejdziemy do kolejnych kwestii. Chciałbym zacząć od Oscara, bo to Oscar jest głównym przegranym, jego teoria się nie sprawdziła, chociaż brzmiała dobrze.
Aczkolwiek chciałbym tutaj zaznaczyć, że w żadnym wypadku nie negowałem wyraźnie, jak przypomnijcie sobie, co mówiłem wtedy, to powiedziałem dalej, oczywiście uwzględniam to, że to może być ta osoba.
Ja powiem szczerze, że ja byłem zaskoczony, że ta teoria się nie sprawdziła, bo... wiesz, wrzucenie... wiadomo, że Kang ogólnie jest dosyć specyficzną postacią i można... I też przewidywaliśmy, że pewnie jeśli pojawi się w finale, to w ramach jakiejś innej swojej wersji, niekoniecznie we własnej osobie. Ale i tak, kurczę, myślałem, że zostawią go sobie, nie wiem, na jakiś film czy coś takiego, żeby go po raz pierwszy zaprezentować.
Tak, ale mimo wszystko muszę pamiętać, że to jest MCU jakby. I moja teoria jednak spinała się do tego, że to będzie zamknięta historia, bo... To byłaby zamknięta historia, ale to nie była zamknięta historia, więc trzeba pamiętać, że jednak to jest pisane w ten sposób, żeby coś się tutaj rozwiązało, ale żeby zaraz katapultować to na film czy serię. Czy to jest zarzut, czy nie, o tym pogadamy sobie później, natomiast tak, na pewno w tym momencie to trzeba pamiętać, że jakby gdyby to był Loki, no to byłoby domknięcie wątku Lokiego, a ewidentnie nie było to w planach. No i tutaj też mieliśmy w komentarzach wcześniej, że no jest ten drugi sezon planowany i tak dalej. Chciałbym tylko podkreślić, że nie było żadnych oficjalnych informacji co do drugiego sezonu do tego odcinka. Nawet nie było żadnych dokładnych informacji o jakimś Hollywood Reporterze czy Deadline'ie, na ile się orientuje do niedawna. Były tylko plotki jakieś na zasadzie showrunner, znaczy nie pamiętam, czy to showrunner, czy... W końcu ktoś mówił o tym, że o, no fajnie byłoby, ale dopiero teraz dostaliśmy potwierdzenie, co dopiero daje pewien aspekt. Natomiast jeżeli chodzi o wrażenia, generalnie jestem pełen szacunku do tego serialu. Stąd opisałeś o tym u siebie, wiem, Łukasz, na fanpage'u, wcześniej rozmawialiśmy o tym jeszcze z Radkiem, że to jest serial, który jest w stanie odciąć się od formuły Marvela. I co by nie mówić, może mówić, że Marvel to formułka, że bezpiecznie i tak dalej. No ten serial tym nie jest, tak? Te teasery, o których wspomniałem, na pewno istnieją tutaj i to kontynuacja w kolejnych filmach czy serialach, ale nie mieliśmy wielkiego promienia w niebo, nie mieliśmy wielkiej finałowej akcji, która musiała wszystko rozwalić, która nawet w serialach do tej pory, które prowadziły w inną stronę, to jednak wszystko się do tego budowało, walka dwóch Visionów i to strzelanie w barierę, które było ewidentnie nieskończonym CGI, ale było. Oczywiście Falcon Winter Soldier, gdzie no musiało być ten lot za helikopterem, prawda? Ten zawsze finał musiał być najbardziej napakowany akcją. Na dobrą sprawę tutaj serial konsekwentnie trzymał się tego, czym był, czyli bohaterowie siadają, rozmawiają, tłumaczą sobie rzeczy i historia idzie dalej. Może kogoś nudzić, może ktoś powiedzieć, że jest przegadany, że za dużo ekspozycji i tak dalej, o tym też pewnie zaraz pogadamy, ale cały czas ciężko mi nie odmówić tutaj pewnego rodzaju, no, jaj, żeby pokazać, że ten serial dalej trzyma się tego i nie musi wchodzić w formę, nie musimy wydawać wszystkich pieniędzy na finał, tylko spokojnie możemy tą historię doprowadzić do końca w dialogu właściwie. I pod tym względem muszę powiedzieć, że byłem dalej pozytywnie, może trochę nawet zaskoczony tym serialem. No resztę, co mam do powiedzenia, to oczywiście to, co mówiliśmy o każdym odcinku, czyli kreacja aktorska, Jonathan Majors, który się tutaj pojawił. Wszystko tutaj pod tym względem działało. No, jeśli chodzi o zarzuty, to jeszcze do nich przejdę, ale z ogólnych wrażeń to tyle.
Pierwsza rzecz, jaką do was napisałem, pierwszy chyba obejrzałem ten odcinek i pierwsza rzecz, jaką napisałem, to że tylko tyle, że wielki szacunek mam tego serialu, że dali napisać ten finałowy odcinek Rianowi Johnsonowi, bo to było dokładnie tak, od wejścia Kanga i to jak był poprowadzony, jak była ta postać przedstawiona, jak on jedzie tą windą i mówi, o nie spodziewali, tego się pewnie nie spodziewaliście, co, troszkę zawód, nie? To było cudowne, ja byłem zakochany w tym w ogóle, jak tą postać przedstawili, bo w ogóle sprawdziło się wszystko, co mówiłem, czego byłem pewien.
Jak sobie
możesz
sprostować, to nie był Kang? To był Immortus?
To był Immortus. Do tego teraz dojdę, bo ja to jest wszystko i sprawdziło, co mówiłem w poprzednich odcinkach. Mówiłem, że będzie jakiś Kang, mówiłem, że będzie Immortus najpewniej, jakaś jego cała wersja. I powiedziałem, że cały ten Council of Kangs, czyli te zrzeszenie Kangów, też się w jakiś sposób pojawi, nie? I tutaj dostaliśmy całą historię tego, jak to wyglądało, jak wyglądały ich relacje, nie? Tutaj mam troszkę, wolałbym, żeby jednak to wszystko, co było tutaj podawane, tak w takiej wielkiej pigułce, nie, to było super podane, jakby kto w inny sposób, jakiś inny aktor miał to zagrać, ktoś na przykład, nie wiem, z typowej grupy tych aktorów, którzy grali w tych starych serialach Marvela, jak na przykład Agenci Tarczy, jak ktoś by tam siadł i by ci zaczął mówić o tych rzeczach, umarlibyśmy z nudów, zasnąłbyś. Tutaj tak pomagało, że Majors mógł się jednak pobawić tą rolą, że tam skakał po tych krzesłach, coś tam odskakiwał, te uniki robił, nie?
No miał ten manieryzm cały wbudowany.
Tak, to było przesadzone, ale ta postać miała taka być. To jest gość, który widział wszystko, zna wszystkie rozwiązania, odbiło mu od tego wszystkiego, nie, już jest gotowy na śmierć, może się bawić w takie rzeczy, nie? I dlatego tutaj nie mam z tym problemów, no bo to jednak, mówię, w innej wersji byłoby męczące. To dostaliśmy tam ile? Ponad 20 minut dobrego gadania takiego, po prostu całą historię ci przedstawili, nie? I to było fajne, jakby w poprzednich odcinkach, tak jak mówiłem, fajnie jakby Loki, tutaj akurat bym chciał, żebym miał, nie wiem, z odcinek więcej na przykład, nie? I żeby to, co on zmieścił w tym jednym odcinku, było w jakiś sposób przemycane w poprzednich, nie? To może by troszkę lepiej zadziałało, ale tutaj też nie ma z tym problemu, bo tu aktorsko jest naprawdę super to poprowadzone. No i to jest jednak serial, który i w ogóle rozwiązanie, które pewnie zdenerwuje część ludzi, którzy są przyzwyczajeni do i fanów, którzy są przyzwyczajeni do tego typowego Marvela, nie? Że na koniec nie jakaś walka powinna być, nie? Że tutaj dostaliśmy walki może parę sekund i ona znowu miała choreografię taką, że dzięki Bogu, że to było takie krótkie i znowu wróciliśmy do gadania, nie? I znowu ten Kang mógł przejąć rolę i znowu mógł im tłumaczyć te rzeczy i no miało to całkiem fajny wydźwięk. Do wady jeszcze za chwilę przejdziemy, ale bardzo mi się podoba właśnie, jaki ten serial był konsekwentny, że nie było takiego odcinka żadnego, który by naprawdę dołował, tylko wszystkie trzymały ten równy poziom. To nie jest arcydzieło, jak słyszałem te porównania, nie wiem, że o, to jest jak Czarnobyl, nie, czy coś takiego, bo były takie na serio. I mówię, nie, to nie jest żadne arcydzieło, ale to jest po prostu fajny serial, nie? To jest w ogóle recenzja, którą najczęściej słyszałem w stosunku do tego serialu. Fajny, nie? Taki, który sobie możesz tam wrócić po pracy, jesteś zmęczony, siadasz z obiadem, oglądasz sobie ten serial i się dobrze bawisz, nie? I bardzo fajnie, mi to wystarczy na tym poziomie, nie? Ja się lepiej bawiłem przy Kapitanie Ameryce i Falconie jeszcze, i Zimowym Żołnierzu, ale tutaj też się nie zawiodłem, nie? Przez to, żeby taki stały poziom.
Przez tego, zanim Łukasz jej powiesz, jeśli chodzi o porównanie do Falcona, to właśnie tamten serial ogólnie wydaje mi się, że był lepszy, trzymał mnie mocniej.
Tylko finał, no.
Ale właśnie finał był tym słabszym odcinkiem, kiedy w przypadku Lokiego finał miałem wrażenie, że był konsekwentnie spójny i tak... Jakby finał pozostawił lepsze wrażenie w Lokim u mnie niż w Falcon Winter Soldier, ale jeśli mam powiedzieć na razie o serialu, to tak, tamten serial na pewno mnie mocniej trzymał.
Wiesz, ja tylko jeszcze dodam, że też troszkę gorzej mi się oglądało ten finał, przez to, że mam jakąś wiedzę związaną z Kangiem z komiksów, nie? I wiem, jak to wszystko wygląda, wiem, jak te jego historie wyglądały i te jego kontakty z tymi innymi wersjami, nie? Jak słyszałem to właśnie w takiej zbitej pigułce, tak jakbym czytał, nie wiem, artykuł na Wikipedii, nie? I to jest zawsze jak... Wiem, że inaczej do tego na pewno podejdzie ktoś, kto to pierwszy raz dostanie, nie? Bo to jest wielka historia, tyle jego wersji, nie? Jakiś wielki złoczyńca, którego dopiero poznają widzowie, a tutaj jednak...
Będę miał coś na ten temat do powiedzenia, ale już niech Łukasz najpierw się wypowie.
No, Kradek wspomniał o tym, że chętnie by zobaczył więcej odcinków, bo to się nada idealnie, żeby sobie odpalić do obiadu, no to ja powiedziałem, że no w sumie tak z 12-13 odcinków i żeby po paru sezonach się wymieniał aktor, który gra główną postać i może niech...
Tutaj by to działało idealnie, nie?
No może niech podróżuje z kimś, a na przykład niech podróżuje budką telefoniczną i wtedy będzie idealnie. Myślę, że wtedy bym oglądał i bym na pewno nie odpuścił tego serialu zbyt szybko, no bo to jest najlepszy Doktor Who, jakie dostałem od bardzo dawna i samo, wiecie, te wszystkie dziwne, absurdalne i ogromne w sumie w swojej skali koncepty, które tutaj są, którymi tutaj jest, bohaterowie żonglują cały czas, ale podane w taki popcornowy sposób i cały ten motyw z Kangiem, to jest, wiecie, no dla osoby, która zna Kanga z komiksów, to jest normalka, nie? Nie robi to wrażenia specjalnie, ale podejrzewam, że dla kogoś, kto pierwszy raz to słyszy, no to kurwa, to jest jakiś absurdalny koncept, jakiś typ, który po prostu w iluś tam wersjach sobie istnieje gdzieś, mało tego, jeszcze walczą ze sobą w ogóle i to jest... No mówię, ten serial jest pełen takich dziwnych, fajnych rzeczy, które dobrze tutaj działają. Sam motyw w ogóle z tą naszą, z tym z He Who Remains, który mamy w tym odcinku, jest też świetnie zbudowany, bo też nie wiem, czego się spodziewać zupełnie o tej postaci i tak dalej. Ja w ogóle jaram się teraz strasznie na myśl, że prawdopodobnie każda kolejna inkarnacja będzie pewnie grana inaczej przez Majorsa. Każdy z nich będzie pewnie zupełnie inną postacią, bo myślę, że w ten sposób będzie ciekawiej, niż gdyby każdy miał te same maniery, tylko miał, nie wiem, inny kostium czy coś takiego. Co będzie, a widać, że ten aktor no, zna się, umie grać i pewnie da sobie z czymś takim radę. No i tak w zasadzie mogę powtórzyć przede wszystkim to, co Oskar powiedział na początku, że ja uwielbiam właśnie to, że tutaj bohaterowie siedzą i gadają. Jakby wszystkie rewelacje największe, wszystkie rzeczy, które popychają ten serial do przodu, się odbywają po prostu w dialogach. Nawet tutaj, jak mamy tę walkę Lokiego, Sylwii, no to w sumie to jest bardziej rozmowa niż ta walka. To jakby to, że się tam oklepują to trwa chwilę. No i to wszystko działa. To jakby mi absolutnie w zasadzie praktycznie wszystko się tutaj podobało. Wiadomo, że to nie jest najlepszy serial w historii, nic takiego. Aczkolwiek, mówmy, że Czernobyl też był najlepszym serialem w historii. I wiadomo, no jakby można było, podejrzewam, że gdyby, nie wiem, autorzy mieli większy budżet, albo więcej odcinków, albo coś i mogli wpakować do tego jeszcze więcej rzeczy, to być może podobałoby mi się bardziej, być może mniej, ale jak historię, która jest, cały czas kręci się wokół tytułowej postaci, a jednocześnie razem z nim poznajemy w ogóle ten cały gigantyczny
narodziny
kosmos.
Multiversum.
Tak, narodziny multiversum i w ogóle to właśnie poznajemy z jego perspektywy, jakby trzymając się cały czas tej jego dosyć przyziemnej perspektywy, no bo jakby cała historia polega na tym, że Loki się musi nauczyć jakby inaczej, musi się zmierzyć ze swoją prawdziwą tożsamością, nie? Którą do tej pory skrywał, a robi to poznając inne wersje siebie na przykład. A jednocześnie dostajemy właśnie te wszystkie absurdalne rzeczy, te wszystkie fizyczno-kosmologiczne koncepty, które tutaj pełnią jakąś rolę i pewnie będą dalej pełnić rolę. No to jest coś, co ja generalnie lubię i tak jak też bym pewnie wyżej ocenił, jakbym miał oceniać to poszczególne elementy, wyżej bym ocenił Falcona i Winter Soldiera, ale jakbym powiedzmy mi dano do wyboru możesz obejrzeć drugi sezon tego albo tego, wybrałbym Lokiego i to bez
zamysłu. No bo Loki jest tak napisany,
wiem, że to będzie więcej
dziwnych rzeczy. Szczególnie, że Loki jest
zrobiony pod dwa sezony, a tam to było zamknięte i znaczy
tam to jest zrobione pod to, żeby sam miał swój film kinowy,
tak,
i tam to rozwijać,
widzisz,
a Loki cię zostawia jednak, ja wiesz.
Nie, ale nawet, to już pomijam stoję, po prostu dużo chętniej zobaczę co autorzy w tym rejonie świata MCU będą mieli do powiedzenia niż w tamtym mimo wszystko. Ja jestem jednak dziwką na te wszystkie dziwne rzeczy i te wszystkie wiecie, ogromne koncepty, które się pojawiają.
To może pogadajmy od jakby największej, czyli jeszcze skoro zaczęliśmy, już trochę pogadaliśmy, ale pogadajmy więcej o Immortusie konkretnie. Bo to jest ewidentnie...
No ja bym proponował nie nazywać go jeszcze Immortus, bo nie został nazwany w tym serialu.
Tak, więc... ale co z Radkiem zauważyliśmy, gość nosi ciuchy Immortusa. Jakby no. Kang w różnych wersjach...
Później jak masz Kanga na tym posągu.
Posąg to jest Kang. Kangowy, to jest Kang, tak? Widzisz posąg Kang. Jak masz to pokazane Multiversal War i te figurki, oni mają hełmy, to są Kangi, które ze sobą walczą. Ten gość, który tu siedzi, ma ewidentnie ciuchy nawiązujące do Immortusa.
My już wiemy, znamy nasze różnice, nie?
No Kang proszę bliżej, cię, to tak, jest tak. Immortus.
Immortus ma tą takie tutaj, wiesz, bufiaste bardziej.
Tak, no. Plus no, to jest, łączy się z tym, Immortus to jest ten typ, który tam siedział w tym limbo poza czasem i już jakby miał wyjebane na wszystko trochę. No tutaj jest ten gość, który pilnuje, ale dalej ten trochę już zmęczony gość na końcu czasu, nie? To się bardzo łączy. To jest dla mnie ewidentna adaptacja Immortusa, a nie Kanga, który jest tą samą osobą, ale nie wnikajmy.
Natomiast... Ktoś chce o tym się dowiedzieć więcej, to Avengers Forever, bo to jest stamtąd bardzo dużo pożyczone.
Natomiast jeśli chodzi o sam reveal, ty mówiłeś, Radek, o tym, że rozumiesz jako osoba, która zna komiksy, że tam masz inne podejście. Ja gadałem właśnie ostatnio z Pawłem Upydo, który był totalnie rozczarowany tym finałem. Właśnie dlatego, że mówi, że spodziewał się tutaj zamkniętej całości czy coś takiego, a tu jakiś typ. I on tak określił, jakiś typ tam siedzi. I on tłumaczy, kim jest. I ja wtedy stwierdziłem, że może to ja mam, a może to jest indywidualna kwestia, ale może to ja jednak mam trochę zakrzywioną percepcję, bo jak tylko winda się otworzyła i zobaczyłem Majorsa, to o, a jednak Kang. To było moje pierwsze wrażenie, okej, jednak Kang. I już od tej pory w głowie mi się wszystko ułożyło. Potem patrzę, a jednak taki trochę bardziej Immortus. Potem on gada o tej całej wojnie i tak dalej. No i ja w głowie mam już całą tą, wszystko, cały ten bagaż, który jest z tym związany. Ja znam komiksy. Mnie to w żaden sposób nie rozczarowało, chociaż oczywiście dla tej historii dużo bardziej domknięte byłoby coś, co już było stylizowane wcześniej, jak na przykład inny wariant Lokiego. I rozumiem, że osoby, która śledzi ten serial i widzi go jako tą spójną całość, a nie taką osobę, dla której... Wiesz, my zakładaliśmy, zanim w ogóle zacząłem myśleć, że to w ogóle może być wariant Lokiego, od początku mówiliśmy, że to może być Kang. I wszyscy zakładali, którzy znają komiks, że to może być Kang, bo ta postać jakby idealnie pasowała do czasu, koncepcji, pilnowania wszystkiego i tak dalej. Więc mówię, automatycznie, jeżeli wracamy do tego punktu, to u mnie był jeden z dwóch, no i przechodzimy do Kanga. No ale z drugiej strony osoba, która nie ma pojęcia, kim jest Kang i ogląda ten serial, no to rozumiem, że tam może jakiś gość wyskoczyć z windy, nie? I który zaczyna tłumaczyć, kim on jest. I zastanawiam się, na ile moje, właśnie wcześniejsza wiedza, z którą wszedłem, w której ja natychmiast to łyknąłem, bo ja zdaję sobie sprawę, kim jest ten gość i cały, umówmy się, nie, ciężko o bardziej bullshitowe komiksy w Avengers niż te z Kangiem, bo tam po prostu ilość rzeczy, która jest związana z tym, jak nie wiem, on tam porywa dzieci Angela i tam robi coś tam, a potem Vision przenosi się i porywa go jako dziecko, a potem jego wersja nie chce zostać Kangiem i zostaje Iron Ladem. Nie ma większego bullshitu, jeśli chodzi o to, ile tam tych wersji, ile tam się zmienia rzeczy. Wydaje mi się, że one są najbardziej pogmatwane.
A więc dla mnie... Co mówisz? Historia, jak
no to swoją drogą. Ale wydaje mi się, że na tym etapie, kiedy ja oglądam właśnie ten serial i on mi tłumaczy tę wojnę, to ja sobie myślę... A, to ten czubek góry lodowej, to ja wszystko rozumiem, bo to jest nic, to jest jakaś wojna uniwersalna. Ja tu wszystko łapię, no co, ja mam czegoś nie łapać, to jest wszystko oczywiste. I właśnie zastanawiam się, na ile to jestem ja i to, co znam, więc chciałbym poznać odpowiedź wszystkim ludzi, którzy nie tylko nie czytają komiksów, ale jest ta popkulturowa osmoza, jak ktoś jest blisko MCU, to pewnie od dawna słyszał Kang i 5 razy sprawdził Wikipedię czy cokolwiek, albo oglądał Avengers, któryś kreskówek czy coś. Ale czy wśród naszych widzów jest ktoś, kto nigdy nie słyszał o Kangu? Myślę, że mało prawdopodobne, ale może ktoś jest, kto nigdy nie słyszał o takiej postaci. I jestem ciekawy, jakie są wasze wrażenia z tego serialu.
A wiesz co, ja w ogóle sprawdzałem też opinię pod tym kątem, nie? Jak właśnie to ujawnienie jego i ten, i dlatego też wspominam o Ryanie Johnsonie, bo też miałem dużo takich komentarzy, widziałem, że nagle, wiesz, wszyscy czekali, że tam będzie jakiś super zły gość, o Jezu, ile widziałem tych rozkmin, że to jest zamek doktora Duma, nie? I tam się doktor Doom pojawił, what? Nie wiem, kto sobie wymyślił Duma, ale nie wierzyłem, że tutaj się Doom pojawi jak coś, nie?
No wiesz, ale z drugiej strony spodziewasz się, tak, że Doom może wyskoczyć,
chodzi mi o postać, która byłaby już zbudowana w tym serialu. Mógłby być i Doom, nie ma znaczenia.
Nie, o to mi chodzi, nie, że Doom to jest jednak rozpoznawalna postać. Wiem, czemu on się tam pojawiał, nie? Bo ludzie kojarzą Dooma z różnych adaptacji, ze wszystkiego. On jest jednak tą postacią, która nie jest Kangiem.
No już widzieliśmy ją gdzieś tam,
tak,
na ekranie,
tak, gdzieś tam,
w dużym ekranie, małym
wszędzie,
ekranie.
Nie, się pojawiał i mówię, okej. I nagle wyskakuje ten gość, który, wiesz, wymachuje tymi łapami, mówi te dziwne rzeczy, jest tym pajacem tak naprawdę, nie? Trochę jak ten manem ze Snowkiem, nie? Że nagle ta postać, która ma być tym wielkim złym, okazuje się,
no,
tak naprawdę jakimś...
Nie, Snow był pozerem, a ten koleś
nie,
jest ewidentnym
tak,
pajacem.
Nie, to jest fajnie poprowadzone, nie? Ale to pierwsze wrażenie, nie? Gdzie on tam wyskakuje i zaczyna mówić, o, no nie spodziewaliście się tego, jesteście zawiedzeni pewnie, nie? Bo tak, jestem tutaj Kangiem, nie? Immortusem, kimś tam. I też widziałem taki dziwny właśnie ten aparaty poznawcze, ludzi wariowały, wiesz, nie wiedzieli co zrobić, nie wiem, czy to jest serial o Lokim, a to zupełnie nowa postać, która ci wchodzi w ostatnim odcinku i ci całą swoją historię, całą biografię opowiada, nie, siedzi i opowiada, teraz słuchaj tutaj dziadka, bo ci opowie, jak to był, wiesz, tam 60 lat temu, co się działo z chłopakami, jak tam walczył, nie, i ten, i to dokładnie tak wygląda, nie, i to jest bardzo dziwne, i to wiesz, ciężko mi to też spojrzeć z innej strony, bo
nie, żaden z nas nie może powiedzieć, że patrzymy na to z jednej strony,
my się jaraliśmy, wiesz, bo Kang, postać jednak niszowa dla takich fanów, to jest tak jak, wiesz, jak Iron Man się pojawił w pierwszym swoim filmie, on też nie był postacią z pierwszej...
Tak, ale Kang jest w komiksach i mówię, tak, ogromną postacią, która...
Ale jeśli chodzi o złoczyńców,
to
on
w
dokładnie, tak, nie? Tak, i nagle w komiksach wchodzi ta postać, która ma wielką historię związaną z Avengers. To jest może i największy wróg Avengers w historii, nie?
Ale nie tylko, wiesz, masz tam Ramatut, który jest powiązany z Apokalipsą i Fantastyczną Czwórką.
Ty tutaj z Ramatutem, ja ci mówię, Kang, podstawa.
Jest sama, tak, ale mi chodzi o to, jak on się rozrasta w komiksach, no na wszystkie strony,
tak,
nie?
Tak, i tutaj nagle wchodzi taki wielki złoczyńca, i, ale wiesz, dostajesz go w serialu w takim momencie, że no kurwa... Co z nim zrobić? No chłop coś tam mówi, nie? I to jeszcze mówi takie brednie zupełnie,
tak,
nie?
Tak,
my to kochamy,
tak,
nie? Ale tak, no mówi brednie,
mówię,
nie?
Dlatego wydaje mi się, że żaden z nas nie ma...
Tutaj mam scenariusze, co się zaraz stanie, nie? I
ciężko to ogarnąć jednak. Ja się nie dziwię tych ocen, które są negatywne w stosunku
tak.
do tego.
Pod tym względem tak, dlatego że uważam, że żaden z nas nie ma możliwości ocenić tego w oderwaniu od kontekstu, co wiemy o Kangu i jak bardzo wyśrubowane były jego historie w komiksach.
Tak, jak on rzuca te, wiesz, te zabawki, że tam pokazuje, jak to walczy, mówię, no tak, tak, no to no wiesz, pewnie, maska. Pewnie, ja tą tak. maskę poznaję, to są moje Kangi.
31 wiek mówi, że był sobie ten Nathaniel Richards i tak dalej.
No, tak, no, tak jeszcze czekasz, jak zaczął mówić, nie? To tak właśnie, Nathaniel Richards, nie powiązania, jeszcze więcej.
Znaczy, kurczę, ja nie wiem, ja myślę, że no, nie mam pojęcia, jakbym zareagował, jakbym nie znał tego Kanga, ale mam wrażenie, że to nie jest wielki problem, to, bo...
Ciężko jakby, powiedzieć,
bo ta postać w tym odcinku, ona nie jest ważna jako postać zupełnie, nie? Jakby ona nie ma jakby... Poznajemy oczywiście tą całą backstory i tak dalej, czyli to co wiemy, jakby dowiadujemy się, co do tej pory kręciło tutaj tymi korbkami w serialu, ale najistotniejszy wciąż jest Loki i ten wybór, który ma podjąć, nie? Jakby ta postać tego naszego Immortusa, wierząc tutaj w tą ważną interpretację, no to jest gość, który po prostu ma dać Lokiemu ten wybór i to jest tyle. I on w tym momencie, zresztą no, zostaje ubity na koniec, jakby ta postać przynajmniej. I być może gdzieś tam jeszcze sobie wyskoczy, ale jakby tutaj się jego rola kończy. Jego rolą było po prostu przywitać Lokiego w tym serialu, powiedzieć siema, więc do tej pory to grało w ten sposób, ale słuchajcie, jak dotarliście tutaj, no to jesteście całkiem spoko, szanuję was, więc macie ten cyrk, możecie go prowadzić dalej, możecie mnie też zabić, bo mam wyjebane, żyłem tyle czasu, że mam to w dupie. No i ginie, nie? Jakby wybór zostaje podjęty przez Sylwii i to tyle. Jakby to wiecie, to wszystko, co on opowiada, no to jest istotne, bo... znaczy inaczej. Interpretujesz to i tak przez pryzmat tego, co widziałeś w tym serialu do tej pory, nie? Natomiast jakby on jako on... No nie jest ważny, nie? Jakby dopiero w momencie, w którym pojawi się faktycznie Kang albo ktokolwiek inny z tego całego panteonu różnych wersji i będzie, wiecie, antagonistą główny na przykład, albo będzie miał jakiś plan, który wprowadzi w życie, to wtedy będzie miał znaczenie, nie?
Ale wiesz co, niby tak, ale jednak ostatnia scena, którą cię zostawia ten serial i która zapowiada drugi sezon, to jest ta statua Kanga.
Statua Kanga już
on,
konkretnie.
Na nim się skupia ten moment.
Ostatni kadr.
Tak, że Loki, to jest serial Lokiego, ale patrzcie, tutaj zapowiedzieliśmy i wszystko do tego prowadzi, nie?
Właśnie to jest ta postać, jakby ona po raz pierwszy rysuje stawkę, bo w momencie, w którym mieliśmy TVA, to nikt z nas nie wierzył, że to jest tak, jak TVA to przedstawia o dobrych strażnikach czasu, którzy to przedstawiają. I dopiero on jest tym gościem, który ci bez bullshitu sprzedaje, jaka jest stawka. I co jest ciekawe, ona się w ten zawiły sposób, i dlatego interesujące jest to starcie pomiędzy Sylwii a Lokim na końcu, że w sumie to, co TVA mówiło, to w dużej mierze się pokrywa, bo była ta multiwersalna wojna, o której tam mówili. Faktycznie powstanie multiversum jest zagrożeniem dla jakiegokolwiek istnienia w multiświecie właśnie i tak dalej. Więc generalnie to zagrożenie, które od początku ci sprzedawało TVA, było prawdziwe. I mi się to bardzo podoba, bo bardzo często w takich historiach, jak już zajrzysz za kurtynkę, jak już znajdziesz tego czarnoksiężnika z krainy Oz, to się okaże często, że to zagrożenie, które ci sprzedawano, to była propaganda po to, żeby utrzymać cię w ryzach. A tutaj propaganda była po to, żeby walczyć z tym zagrożeniem, które było prawdziwe. I to mi się nawet podoba, bo to jest jednak trochę postawienie na głowie tego motywu. I on faktycznie jest w tym serialu, pełni też tą rolę zbudowania tego fatalizmu trochę, bo jakby każdy wybór jest zły, każda decyzja niesie za sobą jakieś złe konsekwencje, a jednocześnie podoba mi się w tej postaci to, że on sam ma wywalone nie tylko dlatego, że już tak długo żył i tyle widział, ale podoba mi się bardzo to, co on mówi pod koniec, kiedy już nie ma Lokiego do Sylwii, że jeśli oni przejmą jego schedę, no to on sobie, nie wiem, pójdzie na emeryturę i będzie jego życiowa praca kontynuowana i on będzie gdzie usatysfakcjonowany, a jak go zabiją, to prędzej czy później znajdziemy się w tym samym miejscu, dlatego że jak będzie multiwersalna wojna, to pewnie w końcu pojawi się Kang, który dogada się z Alayotem, który z kolei pozbędzie się pozostałych linii, który utworzy TVA, który będzie szukał swojego następcy, nie? Ileś tam eonów później. Tak, więc on dla niego to jest kwestia taka, no zabijesz mnie, ale ja wrócę. Dokładnie, nie że moje wersje, dokładnie ta wersja znowu się pojawi w nieskończonym multiświecie.
Tak, to jest w ogóle super zapowiedź ogólnie tego, co się może właśnie dalej dziać, nie? Że tutaj no, mam trochę kosę z tym, że to jednak nie jest zamknięta całość, tylko dużo się opiera na tym, że musisz oglądać dalej, nie? Że to dostajesz część tej
opowieści. No to serial.
Ciężko mieć wątpliwości. Kurde, powiedz mi, który serial, który miał drugi sezon, taki serial akcji, cała masa jednak zostawiała, była masa świetnych seriali, które mi zostawiała ci ten cliffhanger na końcu.
Ale wiesz, ja jednak dalej jestem po Winter Soldierze, który mi podomykał dużo rzeczy, nie? Zostawił furtki na kolejne historie, a jednak podomykał, nie? A tutaj zostajemy w takim momencie, że Loki przybiega i kurwa, wszystko się dzieje, nie? I to jest taki, że no... Czuję troszkę, wiesz, nie jestem do końca usatysfakcjonowany, ale to swoją drogą. Ale bardzo mi się podoba to właśnie, jak Kang jest ustawiony na takie zagrożenie, które jest naprawdę, że ja pierdolę po Thanosie, że wiesz, że możesz go zatrzymywać, możesz zatrzymywać tą jedną wersję, ale zaraz przyleci druga, będzie jeszcze gorsza. Jak
właśnie, jak on powiedział, myślisz, że ja jestem zły, poczekaj, aż poznasz inne moje wersje.
Ale może pojawić się ta gorsza, którą wiemy już.
To jest ten dobry Kang, nie?
To jest ten taki...
Ten, który utrzymywał, to wiesz, te trzy marionetki tam fajnie, nie? Tutaj mam już jedną, nie? Jedną osobę, która góruje nad tym i która tym zarządza, nie? I wiemy, że to jest ten Kang, ale wiemy, że też mamy cały czas zapowiedź tego, że nawet jak z tym Kangiem się tam będą tłuc i mogą go, wiesz, zabić czy coś, przyjdzie jeszcze gorszy
kolejnych.
Pewnie, albo 10 kolejnych, bo będzie miał tam swój ten cały konsyl czy coś, nie? To... I to jest niesamowite. To jednak ci tak w głowie buduje, nie?
Jak się nazywał jeszcze inny Kang, taki co był w tym Avengers, co było, że oni wysyłał siebie co tam minutę czy ileś do przodu, żeby było ich tak bardzo dużo. Pamiętacie taki motyw, że on zalewał Avengers swoimi wersjami, wysyłając, wiesz, kolejną wersję z minuty później, czy coś takiego. Nie wiem, te koncepty były pojebane absolutnie. Był jeszcze jedno imię Kanga pamiętam, ale nie pamiętam jakie, ale pamiętam, że...
Ja pamiętam najlepszą moją ulubioną z Kangiem, jak przejął władzę na ziemi, bo se przyleciał i powiedział, że teraz on będzie tu rządził. Przez rok trzymał świat twardą ręką i w ogóle swój wielki statek miał nad ziemią, który wisiał nad nią i był w kształcie miecza. I ten statek się nazywał Miecz Demoklesa, bo czemu nie? No i to jest cudowne i chcę to zobaczyć w następnym sezonie.
To jeżeli przy tym jesteśmy... Ja ogólnie... Różnie. Niektóre historie z Kangiem były za bardzo pojebane, niektóre były naprawdę ciekawe. Ja dalej chciałbym zobaczyć kiedyś Faraona i ten cały pojebany motyw, jak on, wiesz, stwierdza, że będzie rządził starożytnym Egiptem, bo się tam rozbił, ale
ma technologię. Ja bym to chciał, wiesz, ja bym to zobaczył w Ant-Manie.
W Ant-Manie mogłoby to być.
Ant-Man miał co do roboty. Jak ma być tak. Kang, to rzucajcie go trochę po świecie, po czasie, przestrzeni.
Ja mam nadzieję, bo kurczę, przecież te wersje Kanga są na tyle... różne od siebie.
Tak, bardzo różne.
Każda jest dziwna w ogóle, każda ma jakiś dziwaczny kostium i każda w ogóle jest z zupełnie innej beczki.
Czytałeś w ogóle, Radek, tą miniserię z Doomem ostatnią?
Nie.
Gdzie Kang cały czas z jakiegoś powodu pojawiał się koło Dooma i dlaczego to, a który to rok? I nie było wiadomo, o co chodzi i oni uznali, że są w jakiś sposób spleceni, być może Kang jest dalekim potomkiem Dooma. I on się tak cały raz pojawiał i w końcu raz pojawił się na dłużej i był cały komiks o tym, jak Kang i Doom, ponieważ Doom jest poszukiwany i nie może tam za bardzo używać magii, bo go nakryją, czy jakiejś super technologii. I mają cały road trip.
Doom się boi policji?
Nie, światowe organizacje go ganiają, jakieś super najemnicy, wiesz, z całego świata, nawet został zamordowany na chwilę, tylko powiedział Mephisto. Powiedział, dokładnie tak było, że dostał w łeb, stanął przed Mephisto, powiedział... I wyszedł sobie, bo to Doom. Ale jest taki motyw, że on już tego... I z Kangiem mają road trip. I tak łódeczką sobie płyną razem i rozmawiają. Jest tak dobry komiks, jest takie... W momencie... nie będę Doom czy... Doom chyba mówi do Kanga. Ej, Kang, co? Wiesz, że cię kiedyś zabiję? A tamten, no... I obaj zaczynają się śmiać razem, czy coś takiego. Mówię, tą postać możesz pisać jak tylko chcesz.
No i to było część tej mojej fabuły, której już mówiłem i mam nadzieję, że dojdzie do skutku, że największym wrogiem Kanga, z którym będzie miał większą kostę, będzie Ant-Man, bo to by było złoto na kolejną
zwykle
fazę.
Największym wrogiem Kanga jest jakiś inny Kang i Mortus nienawidził Kanga. Zwykle.
Ja trzymam się mojego Ant-Mana.
Zwykle, bo czasami też gadali, no różnie.
Mi się wydaje, że być może te pogłoski o tym, że Ant-Many, i które są reżyserowane przez Peytona Reeda, będą później faktycznie powiązane z Fantastyczną Czwórką, bo mam wrażenie, że Fantastyczna Czwórka to będzie fajna ekipa, żeby tutaj tematem Kanga się też zająć. Bo, zresztą, wiecie, Doom wtedy mógłby też być powiązany w jakiś sposób w przyszłości, także no, to jest otwiera sporo drzwi tutaj, nie? A to, tak jak wspomniałem, no, tych wersji Kanga jest tak dużo, one są tak różne od siebie, że szczerze mówiąc, można by obdzielić nimi parę różnych filmów.
Spokojnie
sobie wyobrażam, że wiecie, że możemy poznawać w kolejnych filmach postacie, które będą, wiecie, wylanami danych historii, a dopiero później jakby część widzów dostanie informację, że to jest ta sama postać na dobrą sprawę.
A totalnie to będziemy pierwsi, którzy te połączenia znajdujemy, żeby tutaj będzie dla potomnych. Totalnie widzę, że Ant-Man to jest idealna postać, żeby ją przerzucić do Fantastic Four jako ten łącznik z MCU taki mocniejszy. Postać, która się może tam po prostu pojawić, nie? Bo musi im pomóc czy coś takiego, bo ma już jakieś doświadczenia z Kangiem, nie? I tutaj to powiedziałem. Zobaczycie. Ja wszędzie wsadzę Ant-Mana. Wszędzie mojego małego Ant-Mana wsadzę, nie?
Skoro jeszcze jesteśmy przy Kangu i ogólnie idei multiversum, bo zakładam, że zaraz przejdziemy do faktycznie Lokiego, Sylwii i ich rozwoju.
No właśnie, ale widzisz, to jest ten odcinek, to jest ten odcinek. Gadamy pół godziny o Kangu, bo Kang, co może być z Kangiem?
Ale jeszcze zanim Loki przejdziemy faktycznie do tego, to ciekawe jest to, jak bardzo ten serial, i to jest smutne dla osób w Polsce, które nie korzystają z VPN-ów i nie oglądają Lokiego, jak ten serial jest już takim naprawdę odpaleniem tego multiversum. No co by nie mówić, to jest ten serial, w którym odpaliło się, zrebootowało multiversum, bo dowiadujemy się, że kiedyś istniało, ale nie było i teraz znowu jest. I jak to się rusza? Jestem praktycznie pewien, że powód, dla którego do tej pory nie mieliśmy trailera Spider-Verse, to właśnie, że czekali na zakończenie Lokiego. Na Spider-Verse, Spider-Mana 3, który jest Far From Home, nie Far From Home, No Way,
Home.
Nieważne. Home Alone.
Spider-Verse.
Bo jestem przekonany praktycznie, że to był powód, dla którego nie pokazywali do tej pory Spider-Manów, żeby właśnie poczekać, bo tutaj to się tak naprawdę zaczyna. I no kurde, jak na taki kolejny serial, to jeżeli mówimy o takim największym konsekwencji dla całego MCU, no to kurde, który film zrobił tyle, co ten serial w tym momencie, nie? Który film nie tylko zarysował nam tą stawkę, która może być kolejnym Endgame, bo walka z zastępem Kangów to jest spokojnie coś, co możesz dostać, wiesz, po kolei ich zbierać jak kamienie skończoności, a ostatecznie mogą ci rypnąć w wielkim Endgame, gdzie masz, nie wiem, inkurzję czy cokolwiek, to jeszcze tworzy ci multiversum, z którego będziemy teraz czerpać garściami, no po prostu to jest aż niesamowite, jak postanowili na ten serialik o tym Lokim, co zginął, ale tam wziął kostkę i zniknął.
No, ale to jest właśnie idealny serial do zrobienia tego, taki, który mógł się dziać trochę na boku, nie? I przez to pokazać te rzeczy, w których nie brał udziału, nie brał udziału żaden z innych bohaterów, ani żadne z wydarzeń, które widzieliśmy do tej pory. No, ale zapowiadano nam, że seriale mają być istotne, nie? Aczkolwiek, pamiętam też, że były spekulacje o tym, że no, ta kolejna faza to taka luźniejsza będzie i to pewnie będziemy dostawać takie niepowiązane historie i ogólnie będzie luźniej. Kurwa, chuja tam luźniej.
Nie,
no,
nie,
mam wrażenie, że to wszystko jest teraz dużo ściślej powiązane ze sobą niż i będzie dalej niż w momencie, kiedy Kamienie Nieskończoności były przedstawiane, gdzie one były tam, no tu jakiś kamień, tam widzieliśmy, że coś z nimi będzie, a tutaj mamy, wiecie, trzeci serial i nagle, o, zobaczcie, tutaj jest multiversum, tutaj jest wasz villain na przyszłość i tak dalej. Mam wrażenie, że wiecie, że ten próg wejścia, kurczę, wcale nie robi się mniejszy niż był, a wręcz przeciwnie, robi się większy.
No właśnie, i będzie, jak patrzę ten serial, jeszcze w Polsce to może być różnie, dlatego że masz, za chwilę będzie Shang-Chi i Eternals. Cholera go wie, ale zakładam, że to jednak są te seriale, te filmy, które jeszcze nie będą aż tak mocno w to wchodziły, nie? Ale jeszcze w tym roku, w grudniu jest już Spider-Man. No to tutaj już nie ma żadnej opcji, żeby to nie było powiązane.
Ej, kurczę, przecież z tym Doktorem Strange'em to już się totalnie robi sytuacja jak Civil War, że miał być ten trzecia część Kapitana Ameryki, nie? I czekam, o, Kapitan Ameryka, za chwilę, o, tu ten się ma pojawić, ten, Iron Man tam wejdzie, co, jeszcze ten? Nagle wszyscy się tam pojawiają, nie? I teraz jak widzimy, kto się ma pojawić w Doktorze Strange'u, jakie są już te zapowiedzi, jakie tam już te przecieki tam gdzieś się pojawiają, no to już mamy, nie? Mamy tam Wandę, bo wiadomo, ma się tam pojawić Loki, już jakieś są też informacje, że Spider-Man się pojawi, nie? Wiesz, no, zaraz Kapitan zmartwychwstanie, znaczy wróci młody, zaraz Tony Stark zmartwychwstanie i będziemy mieli film.
No, i to tak, i też wydaje mi się, że te dwa najbliższe filmy, one są jeszcze takie, że tak na spokojnie właśnie może właśnie jakichś nowych widzów ściągnąć i ten, bo ktoś może będzie, wiecie, zainteresowany bohaterem, który jest z azjatyckiego pochodzenia, ktoś inny może to nazwisko reżyserki ściągnie i tak dalej, ale później to już podejrzewam będzie, wiecie, piąty bieg jedziemy i już nie ma wysiadania, nie, po drodze, to już trzeba jechać i wiecie, i widać, że każdy kolejny film już będzie kręcił się jakoś wokół tego, co jest tutaj poruszane, nie, i nie wiem, no nie wiem, może ten Thor jakoś niekoniecznie, ale szczerze nie jestem przekonany wcale. Ale już przecież jak wejdzie Ant-Man i Fantastyczna Czwórka i tak dalej, no to ja myślę, że to będzie wszystko na pełnym gazie. A jeszcze biorąc pod uwagę, że przez pandemię dostajemy te filmy w takich krótkich okresach od siebie, no to już w ogóle. Więc wiecie, no mi to nie przeszkadza, ja tak bym to śledził pewnie, ale jestem ciekaw, jak właśnie te osoby, które no, liczyły na to, że będą miały żyj teraz, nie?
Tak, szczególnie, że wiesz, że to jest gruba fabuła, to nie jest tak, że oni zaczynają jakby, wiesz, startują to i ktoś może sobie wskoczyć od tego momentu, nie. Tu masz cały czas te 10 lat, które już są na plecach, do tego dokładasz tylko nowe rzeczy, nie? No chociaż jest nowy przeciwnik, nowe zagrożenie, to musisz mieć to przygotowanie, nie, żeby te postacie czuć, żeby te storyline mocniej oddziaływał, musisz wiedzieć wszystko, co się stało, nie? I zaraz dojdziemy do tego poziomu, że naprawdę już 20 lat minie, nie, od MCU. Kurwa mać, ja już nie wiem, co się działo w Polsce w tym czasie.
Ale dalej ktoś, jakimś cudem go to ominęło, gdzie startować? Przy pierwszym Iron Manie.
Drugiego możesz pominąć, ale potem już musisz oglądać. No, to słuchajcie, to może wróćmy do serialu, znaczy do tego finału jeszcze.
Teraz Loki może.
Teraz może Loki.
Znaczy nie, jeszcze jesteśmy przy tym naszym przy tym naszym Kangu. Dla uproszczenia będę mówił Kangu, ale wiadomo o co chodzi. No to właśnie jest ta scena, o której wspomnieliście, nie? Że Loki zostaje wypchnięty przez Sylwii tam z powrotem do siedziby TVA. No i widzi, że jakby trafił do miejsca, gdzie powiedzmy Mobius na przykład już go nie zna, nie? Gdzie nie mamy trzech statu tych timekeeperów, tylko mamy statuę Kanga. Czy to w sensie, czy to znaczy, że on po prostu trafił do innej znowu rzeczywistości, czy po prostu ta rzeczywistość, w której był, się zmieniła? W jaki sposób wy to zinterpretujecie?
Ja odbieram na to, że teraz jest wiele TVA. Ja odbieram to, że jeżeli masz, że do tej pory było jedno TVA, bo była jedna linia czasowa, a teraz, ponieważ jest wielu Kangów, no to każdy, może nie każdy, ale część z nich założyła swoje własne TVA i ma swoje własne, wiadomo, swoje własne działania. I teraz w momencie, w którym on tam mówi do niego, tam jest Mobius, mówi, że o, kolejne 63, tam jakieś linie czasowe, nie? Czy mamy, jak on sobie wyobraża, że się ich pozbędziemy? On autentycznie, ja rozumiem, że to jest taki Mobius, dla którego usunięcie, no 60 to dużo, ale już 10 może by dał radę, nie? Bo to jest taki, który już jest do tego wyszkolony, więc ja po prostu zakładam, że on trafia do TVA, gdzie jest jakiś Kang, który nie chowa się tam za trzema tymi, tylko jest, ale może być inny TVA, albo jeszcze inny sposób walki multiwersalnej, którą jeszcze inny Kang jeszcze inaczej prowadzi.
Tak, to wiesz, jedynym sposobem, żeby utrzymać to TVA w jakikolwiek sposób, to właśnie będzie współpraca tych różnych, nie? Tak jak mieliśmy w komiksach te różne wersje Mobiusa, nie? Że ich tam było wielu. I oni tutaj też doprowadzą do tej sytuacji, że nagle dostaniemy kupę Owenów Wilsonów, nie? Żeby coś tam rozwiązać. Nie zdziwię się, jakby nie chcieli tego wykorzystać na samym sezonie.
Przy czym zakładam, że gdzieś dalej istnieje to jego TVA, no bo jednak wszystko na razie w historii Marvela pokazuje, że czas jest, że wszystko idzie do przodu, prawda? Że jeżeli cokolwiek zmienisz, to nie jest tak, że wymazujesz coś, zmieniasz coś, tylko się rozgałęzia i cały czas. Ten serial w sumie też by konsekwentnie się tego trzymał. Jeżeli coś zmieniałeś, to robiłeś odchył, tak? Odgałęzienie szło, a nie, że się gdzieś coś wymazywało, więc gdzieś tam dalej jest to TVA, w którym Mobius wyszedł, przekonał wszystkich, pokazał im prawdę i gdzieś istnieją, tylko Loki akurat teraz do niego nie trafił, no bo nagle jak zobaczyliśmy, jak ten wszechświat nagle się tak rozrósł, że z gałęzi szły kolejne gałęzie i kolejne i kolejne i kolejne, to może tempady, które do tej pory były skierowane tylko na jedną linię czasową, nagle nie są najbardziej reliable, tak, kawałkiem hardware'u, który cię przerzuci, skoro możesz trafić idziesz do TVA, ale no one nie są zaprojektowane z myślą o multiversum.
Znajdzie swojego Mobiusa siłą miłości.
Ale gdzieś tam ten jego Mobius jest. No.
A tak samo wiesz, to w ogóle ci otwiera wszystkie furtki, to jest najlepsze, bo teraz może spokojnie wrócić Richard i Grant jako Loki klasyczny w innej wersji tego Lokiego.
Wszystko może się teraz stać.
Tak, teraz wszystko się może stać. Wszystko. To jest najpiękniejsze, nie? Że teraz możesz robić wszystko. I mam nadzieję, że oni to wykorzystają.
Absolutnie.
Mają taki potencjał na cudowne historie. Tak. I niech tego nie zaorają.
Na tym etapie nie ma już limitów. Wszystko może się stać. Multiversum ruszyło pełną parą, a ponieważ ustalamy, że to jest linia czasowa...
Nika Cage'a, wszystkich mamy, jako Ghostwritera, nie? Wszystko jest...
Wszystko może być wszędzie, tak. Nie ma już żadnych oporów.
No, to też mam nadzieję. To bardziej, że wiecie, że serial nam... pokazał, nawet nie tyle nam, co też innym widzom, że niekoniecznie wersję danej postaci musi grać ten sam aktor, nie? Więc to jest
może
coś,
najlepsze, co zrobił ten serial.
To jest najważniejsza rzecz, więc miejmy nadzieję, że to otworzy właśnie drogę do różnych występów aktorskich przy różnych wersjach postaci, bo spokojnie, wiecie, no gadaliśmy też o tym wielokrotnie,
aczkolwiek,
że można by to ogrywać na milion sposobów.
Jak wiemy, pod Throga głos podkładał Chris Hemsworth.
No tak, tak,
w dalszym ciągu.
Ale wciąż to nie. Chris Hemsworth nie przypomina żaby, więc myślę, że to też się dokłada do.
Dobra, się zrobić.
Dobra.
No dobra, słuchajcie, to myślę, że tyle, jeśli chodzi na razie o Kanga, natomiast no, pomówmy w takim razie o Lokim, o Sylwii i tak dalej. No więc jak wam się podobał w takim razie? Bo teraz mówiliśmy też o tym, że oczywiście no, serial nie ma takiego no, konkretnego zamknięcia do swojej historii, tylko będzie kontynuowany. Ale wciąż jest to w pewnym sensie no, zamknięcie pewnego rozdziału na pewno dla Lokiego. Wydarza się ważna rzecz, która no, zmieni na pewno tutaj to, co się będzie działo z nim w kolejnych tych przygodach. Jak wam się w takim razie tutaj ten finał pod tym kątem podobał?
Bardzo podoba mi się to, że w wielu momentach mówiliśmy do tej pory o tym, że jeżeli byłoby między nimi jakieś szczere, pełne uczucie, to jest troszeczkę za wcześnie, że jakby jeszcze nie zostało ono zasłużone w pewien sposób. I bardzo podoba mi się, że ten serial konsekwentnie to pokazuje. Bo nawet ten ich pocałunek to nie jest, wiecie, ten pełen namiętności, ostateczny pocałunek, tylko to jest takie... Dalej nie zajdziemy, to jest wszystko, co może między nami zajść, to jest ten limit naszych możliwości. I podoba mi się, że to dalej konsekwentnie trzyma się jednego tematu, czy Loki ma prawo się zmienić. To jest oczywiście szerzej o wolnej woli, o tych jakichś swoich decyzjach, ale ten serial konsekwentnie cały czas trzyma się tego, kim jest Loki i co Loki może zrobić z tym, kim jest. Czy kiedy wrzucony został i Gossip ciągle kopała po jajach i mówiła mu ciągle, że nie zmienisz się, zawsze będziesz samotny w kółko i w kółko. Czy kiedy Mobius mu mówił, że jesteś tym typem, który przynosi tylko śmierć i zniszczenie na samym początku. Czy kiedy właśnie spotkał inne wersje i klasyk Loki mówi, że jest zwierzęta, wszyscy jesteśmy, nie potrafimy się zmienić. I tutaj młody Loki mówił, że jak próbowaliśmy, to wszechświat się przeciwko nam obraca. I dochodzimy do tego kulminacyjnego momentu, to bardzo podoba mi się to, że oni się zmienili, ale cały czas to jest jeszcze za mało, żeby zmienić tą główną, ich najważniejszą rzecz, którą Loki pragnąłby zmienić. Co chciałby Loki najbardziej na świecie? Chciałby, żeby ktoś mu zaufał. A co chciałaby Sylwii? Chciałaby znaleźć komuś, komu wreszcie mogłaby zaufać. I to jest na końcu obnażone jako ten motyw, który nie chodziło o tam, wiadomo, znalezienie przyjaźni i tak dalej. To jest element tego, no nie możesz tworzyć przyjaźni i więzi z kimś, jeżeli sobie nie ufacie. Ale to jest ta twoja największa wada i to jest ten motyw, w którym Loki zawsze czuł się, że mu... Nie tylko nie z jego winy, ale wiesz, Odin nie chciał mu powiedzieć, że jest adoptowany. Może mu nie ufał. Jego brat i jego i entourage jego brata też trochę go tak traktowali jako takiego niegodnego zaufania do końca, bo to jest ten trickster i w ogóle. I on chciałby znaleźć tę relację, w którym ktoś by mu zaufał w pełni. I nie do tej pory, on widzi dość, że ma w sobie jakąś wadę charakteru, która powoduje, że nie to jest niemożliwe. No i Sylwii z drugą stronę, patrząc na jej życie, no to ciężko, jak komuś zaufała, to mogłaby już 3 razy umrzeć. I podoba mi się to, że właśnie na końcu dochodzi do tego konfliktu tych dwóch tak sprzecznych osób, które jednak ciągnie coś do siebie, ale jesteśmy na etapie, w którym poza tym jednym pocałunkiem, no nic więcej tam nie może być. Nawet nie mogą nawet jeszcze ani w relację romantyczną, ani w relację przyjacielską w pełnym wymiarze wejść, ze względu na to, kim są i kim chcą być, ale kim nie potrafią się stać. Uważam, że to było bardzo fajne, bo to tak jak skoro jeszcze są kolejne jakby elementy, to jakby to jest jeszcze fajna furtka na przyszłość, która nie niszczy całej drogi, którą przeszliśmy do tej pory, nie? Bo jest różnica taka, że ci bohaterowie wprost, właśnie szczególnie Loki, mówi to, kim by chciał być. On widzi to, widzisz, jak on cierpi z tego powodu, ale jednocześnie no, to nie jest ten taki łatwy krok, jak w niedawnym filmie, w którym omawialiśmy ktoś, co za łatwo przeszedł pewną drogę i... No.
A tu ja powiem, coś do tego dodam. Mi się bardzo podobała scena, bo trochę Majors się wcielił we mnie i coś powiedział, co chciałem zaznaczyć już i zaznaczałem już kilka razy, jak omawialiśmy ten serial, że w końcu ktoś mi powiedział, że bo mieliśmy ten taki dramatyzm zbudowany, że o, Loki się zmienia, Loki jest teraz już taki dobry, nie? I w ogóle i Sylwii też, ona się tak chce uwolnić, tylko jest taka czysta i w ogóle i tak siebie spotkali, nie? I może im się uda, a tutaj Majors patrzy na nich i mówi, no ty jesteś morderczynią, ty jesteś mordercą, robiliście straszne rzeczy, nie? I od razu wiesz,
tak ja. W końcu... Wszyscy jesteśmy tu złoczyńcami.
To było piękne, nie? Bo już w pewnym momencie było już takie wiesz, nagromadzenie tego, że nagle zapomnijcie o tym, co Loki robił w Avengers, że tam był czysty skurwysyn.
Wycinał typowi oko na ulicy,
tak, wiesz, który... Widzieliśmy Sylwii w pierwszym odcinku, gdzie morduje tych agentów, nie? Ona ich mordowała po prostu, nie? I tutaj mówię, w końcu ktoś to przełamał i to jest dobre dla postaci. Bardzo dobre, nie? Bo ten melodramatyzm, no jest tu w niektórych scenach, aż go jest nadto, nie? Szczególnie, że Tom Hiddleston ma taki sposób grania bardzo teatralny, nie? Jak on wchodzi w Lokiego, to jest super. Ja to lubiłem w małych dawkach wcześniej, nie? Tu mamy dużo Toma Hiddlestona. Jak robi tego Lokiego swojego, wiesz, i tak, nawet jak mówi te rzeczy takie normalne, nie? Że musi się tam zatrzymać, czy coś, to on robi to w takim stylu Toma Hiddlestona, nie? I jak on to robi w dużym nagromadzeniu tego, to jest aż wchodzi taką sztuczność, nie? I ja go bardzo, ja kocham Toma Hiddlestona, ale...
potrafi za bardzo zlokizować swoją grę, nie? I tutaj to mi się tak podobało, że ktoś to przełamał, że Loki nie ma być tą romantyczną postacią, jak go robi internet na przykład, nie? Że on jest tym zagubionym chłopakiem, który próbuje coś odnaleźć. Nie, tutaj w końcu ktoś powiedział takie znaczy, rzeczy, które jest, dodają ci do charakteru, nie?
On jest tym, tylko jest, jednocześnie.
Tak, ale właśnie nie jest
który wycinał człowiekowi oko na ulicy.
To są rzeczy, wiesz, ale to tworzy lepszą postać, jak pamiętasz o tych rzeczach i ktoś ci przypomni w taki sposób, taki naturalny, jak to zrobił Kang, nie? No ej, czekajcie, kurde, przecież jesteśmy wszyscy mordercami, nie? I musimy o tym pamiętać, nie? Bo to jest częścią nas, nie? I to jest bardzo dobre i to też dodaje coś do tej walki na końcu, nie? I wtedy rozumiesz jeszcze bardziej Lokiego, nie? Że on ma tą potrzebę zmiany, bo Sylwii jest tą jedyną osobą, która jest jakimś łącznikiem dla niego, żeby się zmienić, nie? Żeby połączyć go z... No, żeby on miał jakąś przemianę, nie? I to jest dla niego coś bardzo ważnego, nie? I dlatego jeszcze bardziej boli, jak ona go wrzuca przez ten portal.
Ale
nie?
Właśnie dlatego, że on liczy na to, że to będzie ta pierwsza osoba, którą będzie ufała.
Tak, a ona
bez względu na wszystko. Ale ona nie potrafi. Ale ona nie potrafi, ale znowu to nie jest tak, że on mówi, że to jej wina, tylko on widzi jakby ich obojga winy charakteru, nie? To tak, nie jest tak, że on nie zwala na niej, bo nie możesz mi zaufać, bo coś z tobą jest nie tak. Nie możesz mi zaufać. Bo z każdym z nas jest coś nie tak.
I dlatego ten pocałunek, który był nawet pokazany tutaj w taki sposób, taki, wiesz, przemnął z wiatrem, coś takiego, on był tak gorzki, nie?
No
i
o
tak,
to w nim chodziło, że to było to takie...
Tak, że zupełnie nie był w tym kluczu jest... romantycznym, nie? I to jest coś, co mówiłem wcześniej, żeby oni tego nie zrobili, że oni się tam na koniec całują i wiesz, jest super ekstra, że są ten... Nie, i tutaj poszli w bardzo fajną stronę, nie? I dlatego czekam dalej, jak się ta relacja będzie rozwijać, bo to jest coś, co zostawia w tobie, wiesz, jakąś emocję, nie? Nie taką sztuczną, tylko prawdziwą. I widzisz, jak te postacie, że one przechodzą jakąś drogę, nie? I to jest
ten
bardzo
ten pocałunek
ważne.
Widzę po prostu jako oboje mówią, tego byśmy chcieli, ale żadne z nas nie jest do tego zdolne. Teraz.
No ja też w tym kontekście czekam, jak no, w sensie jak dalej będzie prowadzona ta postać Lokiego, bo on w tych paru ostatnich odcinkach jakby też nie ma okazji zaprezentować wiele nowego, przez to, że on trochę przychodzi tą drogę na jakimś etapie i jest głównie w towarzystwie Sylwii, w stosunku do której no wiemy, jako jak on jest w stosunku do niej i zresztą w tym odcinku było to widać, no jest tak smalnie otwarty w zasadzie, nie? I ją tam powstrzymuje i mówi, że no zaufaj mi i tak dalej. I to jest takie melodramatyczne, ale to pasuje do postaci w ogóle do Lokiego i to przekaza mi zupełnie, że jest taki egzaltowany po prostu.
Tak,
i...
ale wiesz, ale przez to, że tutaj jest tak egzaltowany, to, ale że tak to się jest wszystko poprowadzone, to najlepsza gra aktorska, jaką widziałem na razie w tym serialu Hiddlestona, to była ta chwila, kiedy on siedzi w TVA no, i jest taki zupełnie załamany, nie,
ale
nie
to
wie,
jest,
co robić. Nie
ja
jest
uwielbiam
Loki,
te sceny, to jest, uwielbiam w ogóle te motywy, kiedy możesz chwilę dać oddechu, bez słowa, pełne zbliżenie na twarz aktora i pozwolić mu czystą mimiką wybrzmieć wszystkie emocje. I tego często tak brakuje w tych filmach, w których wszystko musi pędzić, po prostu musimy lecieć, bo już wybuchnie zaraz, no nie ma chwili do stracenia, bo jak nie to ten, a jak nie to jeszcze epilog musimy odbębnić i scenę po napisach. A tu właśnie podobało mi się to, ja tak tęsknię za tym, kiedy masz tą chwilę, kiedy możesz po prostu pobyć ty jako widz z tą postacią i z jego emocjami i niczym więcej. I uwielbiam to.
No, tak jak mówię, to jest wciąż postać, która do tej pory raczej nie miała w tych paru ostatnich występach, no nie miała okazji pokazać czegoś nowego. Jestem bardzo ciekaw, jak teraz w jakim charakterze teraz będzie się pojawiał ten Loki, nasz główny bohater. No właśnie w tych nowych sytuacjach, w których się na pewno znajdzie, biorąc pod uwagę, że linia czasu się rozszczepiła, nie? No bo to wciąż jest Loki, to jest wciąż gość, który potrafi sobie poradzić jakby w różnych sytuacjach, który wciąż jest tym Bogiem kłamstw i pranków i tak dalej, więc a tej strony nie widzieliśmy, bo też niby za bardzo miał w stosunku do kogo ją pokazywać tutaj, nie? Jakby sytuacja też na to nie wskazywała, a wydaje mi się, że w ten ewentualny drugi sezon no, postawi go w na tyle trudnej sytuacji, że mam nadzieję, że znowu wyciągnie to trochę tych takich rzeczy, których on być może by się normalnie wstydził, ale które pozwolą, wiesz, nie, nawet nie tyle przetrwać, co po prostu...
Przełamać tą pozę Lokiego.
Tak, dokładnie. Więc w tym kontekście mam wrażenie, że to może być ciekawe, no bo Sylwii do samego końca zachowała tą taką niejednoznaczność, nie? A jednak ten główny Loki pozostał jakby w tym takim trybie, kurczę, no może wreszcie mam okazję tutaj się zmienić, ale no wiadomo, dochodzi do tej smutnej konkluzji, o której Oskar wspominał. Ale też w ogóle, a propos jeszcze na sam koniec mojej tej wypowiedzi, odnośnie tej sceny, o której mówicie, że on siedzi i robi Bena Afflecka, no to ja strasznie lubię też to właśnie, jak to jest zagrane w momencie, w którym jakby siedzi i się załamuje, ale w którymś momencie wstaje, nie? I jakby zakasuje rękawy mentalnie i widzisz to po twarzy po prostu, nie? Że dobra, trzeba coś zrobić, tak? No i potem jest ta scena z Mobiusem i tak dalej i...
Ale znowu trzeba coś robić, a nie, ale to nie jest ten Loki, który nagle wraca do Glorious Purpose, tylko on idzie do Mobiusa po to, żeby ej, Kang nadchodzi, działamy. Nie?
Zjebaliśmy,
trzeba działać. A to nie jest ten Loki, który nagle myśli, przejmę władzę, tylko to jest ten Loki już, który jest w tym kluczu, muszę iść i spróbować zrobić, co tylko mogę. Więc to i tak się zmienił.
Tak, bo widać po nim, że ma świadomość tego, jakim był chujkiem wcześniej, nie? Tak. I też to się wszystko składa na tą przemianę, nie? Na to, że jest nową postacią, nie? I tu mu wierzę, bo wcześniej jeszcze mu nie wierzyłem do końca, nie? Że tu mówię, jest tego za mało, ale tutaj jest ten klocek, którego mi brakowało, nie? Że go popycha w tą stronę, że dobra, wiem, że jesteś skurwysynem, robiłeś rzeczy straszne, ale wiem, że naprawdę czułeś tą potrzebę, żeby coś zmienić, nie? Że to z ciebie wychodzi. I to wygrało w serialu naprawdę dobrze.
Mhm. No właśnie, ja mam też nadzieję, też w kontekście kolejnych występów Toma Hiddlestona, czy to w filmach, czy to w serialach, że mam nadzieję, że będzie dalej dobrze prowadzona, ale przede wszystkim mam nadzieję, że nie zrobi się nudna, nie? No bo na tym etapie, wiecie, Loki jest najciekawszy, kiedy jednak jest niejednoznaczny, nie? I kiedy działa po swojej stronie głównie. I w momencie, w którym jednak on przechodzi tak dużą zmianę i jakby dowiadujemy się o nim tych rzeczy, które do tej pory mogliśmy się tylko domyślać, nie? Bo Loki sam nigdy o tym nie mówił, ani nie starał się nie uzewnętrzać nigdy. W momencie, w którym dowiadujemy się tych rzeczy i dowiadujemy się, że no w gruncie rzeczy to jest jednak, wiecie, pozytywna postać, zawsze jest to niebezpieczeństwo, że po prostu postać się nam się znudzi, nie? I ten Loki, który generalnie no jednak szanuje tego brata i tak dalej i wiemy o tym doskonale, może stać się nudny. Mam nadzieję, że wiecie, że będą mieli pomysł dalej na jeszcze dalszy rozwój tej postaci, no bo jakby to, no nie może się skończyć na tym etapie, na którym się skończyło w finale, nie?
Po raz kolejny mówiliśmy o tym wiele razy po tym, kiedy Kevin Feige ogłosił, jakie typy seriali będą i wymienił Miss Marvel, She-Hulk, Moon Knighta, Lokiego i tak dalej. I mówiliśmy, że jest to bardzo charakterystyczne z pewną fazą komiksów, która się pojawiła w pewnym okresie, czyli tym All New Marvel Now, czyli tym rozwinięciem oryginalnego Marvel Now. Bo to były dokładnie te serie, które teraz wychodzą. I tam była seria Lokiego i mam wrażenie, że to właśnie ta seria rozpoczęła ten bardzo ciekawy tryb Lokiego, który trwa do dzisiaj, bo nawet ostatnio jeszcze w niedawnym torze pamiętam, jak była po konkluzja pewna tego, czyli tego bohatera, który walczy ze swoim przeznaczeniem wszelkimi możliwymi siłami i wszechświat, okoliczności, wszystko wrzuca mu po prostu kłody pod nogi, żeby tylko zaszufladkować go w tej konkretnej roli, w której on ma funkcjonować. I bardzo podoba mi się, że w tym serialu właśnie do tego się odnoszą. Mówiliśmy, że od dawna, że jakby dużą zaletą MCU jest to, że oni nie mają koniecznej potrzeby takiej super, żeby sięgać tylko i wyłącznie po komiks z lat 60. i w ogóle, bo pamiętajcie, klasyka i tak dalej. Nie mają najmniejszego problemu, żeby sięgnąć, temu dalej liczę na mojego Mr. Knighta, ale żeby cały czas sięgnąć po te w miarę nowsze historie, które wiemy, że są w wielu względach atrakcyjniejsze, z tego powodu, że są aktualniejsze po prostu. I w przypadku Lokiego, wydaje mi się, że wtedy on się w komiksach stał najciekawszy, kiedy stał się tą postacią w pewien sposób tragiczną, która po prostu nie chce być tym, kim mu każą być. I jedna z moich ulubionych w ogóle historii, jeśli chodzi o Lokiego, to jest, i mam nadzieję, że i tego mogliby użyć fantastycznie w którymś filmie, w ten sposób, żeby go troszkę cofnąć, ale jednak nie do końca, ale żeby cały czas zachować go w ciekawym momencie. To był motyw, kiedy w komiksach doszło prawie, że do wojny domowej pomiędzy stronnictwem Frey a Odyna. Okej, Frigga i Odyn nie żyją w tym, ale można to rozegrać na 50 tysięcy innych sposobów, prawda? Może Thor wróci i Valkyria nie będzie chciała mu oddać władzy, może Thor nagle stwierdzi, że musi ją cokolwiek może się tam stać, nie? I tam jest motyw, w którym nagle pojawia się Loki i za trudnym sztyletem dźga w plecy Friggę, czy Freję. I ona jest na skraju życia cały czas, ale żyje i wiele osób mówi, że no Loki to chciał zamordować, a tylko Frigga jak się budzi, zdaje sobie sprawę z tego, że to jest cholerny Loki, gdyby chciał ją dźgnąć w plecy zatrutym ostrzem, to ona by nie żyła, że takie cięcie, które trzyma cię na skraju życia, że wiesz, pod każdą osobę oszukasz, że praktycznie nie żyjesz, ale jednak nie, to wymaga absolutnego mistrza. I Loki to zrobił z tego powodu, żeby mógł pojawić się złoczyńca, który wszystkich zjednoczy. Który on może wskoczył w tą rolę po raz kolejny złoczyńcy, ale nie dlatego, że chciał, nie dlatego, że ją uwielbiał, ale dlatego, że tak bardzo kocha swoich rodziców i swój kraj, że tak powiem, swój Asgard, że był gotów wziąć na siebie ciężar tego złoczyńcy, bo natychmiast tu Odyn wyleciał, już tu przeprasza Freję, bierze tam, nie odstępuje od jej łóżka na krok, ta wojna domowa w ogóle zniknęła, bo tutaj ten złoczyńca Loki dźgnął ją w plecy i teraz on jest najważniejszy. Wydaje mi się, że coś takiego w filmie mogłoby się fantastycznie sprawdzić, gdyby zrobić z Hiddlestona, właśnie w tą stronę pójść, tego gościa, który potrafi, i to byłoby jeszcze tragiczniejsze, nie? Ten gość, który walczy ze swoim przeznaczeniem, ale dla większego dobra jest w stanie czasem wejść w rolę złoczyńcy.
Ale tutaj w ogóle po tym serialu widać, że on w lwiej części korzysta właśnie z tych komiksów z Lokim od momentu, jak Kieron Gillen go zaczął pisać i jak
od się... Od New Marvel Now.
Tak, tak, jak się... Jeszcze chwilę...
Znaczy jeszcze te Young Avengers, o których mówisz, tak?
Jeszcze wcześniej, przed Young Avengers.
No z tą reinkarnacją dziwną.
Tak,
nie?
Od Kid Lokiego, bo... no bo wcześniej Lady Loki to był de facto Loki. Tak, ten zły Loki, knujący Loki.
Tak jak jest prowadzony ten Loki od czasu, jak go wzięli z ten do TVA, no to jest dokładnie ten, który że tam z tego zapożyczają, nie? Bo mamy te rzeczy, które się pojawiają takie już jawne, jak Vault Loki, nie? Ale mamy też tą Sylwii, która chodzi z tym diademem ze złamanym rogiem, który też się tam pojawił, nie? I to widać. I bardzo dobrze, bo to są najlepsze rzeczy z Lokim, jakie mogą dzisiaj wziąć do tego, do... właśnie adaptacji, nie? I to działa super, bo tam jest najlepsza wersja Lokiego, nie? Jak Agent of Asgard, to jest dla mnie najlepsza historia z Loki.
A to jest na tyle cały czas aktualna historia, cały czas z niej można tyle kopać, że cały czas twórcy się do tego wracają, więc ewidentnie ten Loki walczący z przeznaczeniem to jest coś, co pasuje, bo jest motyw, w którym Loki stał się królem lodowych olbrzymów. I ostatnio był motyw, w którym Loki znalazł inną osobę, żeby zepchnąć na nią rolę Boga Kłamstw. Po prostu znalazł kogoś, żeby on sam nim nie był, żeby to był ktoś inny, bo on nie może, bo nie chce być tą osobą, więc masz ty, proszę, weź to z pierwszej.
No, po prostu jeszcze...
Nie, ja chciałem tylko dodać, że tutaj też fajne jest podejście do tego, jak oni są tymi bogami tych rzeczy, nie? Że ten Loki jest bogiem kłamstwa, jest takie po prostu, żeby ktoś kiedyś powiedział, nie? Ojciec, tam kłamiesz, to jesteś bogiem kłamstwa teraz, nie? To nie ma z tym żadnych perków związanych ani nic, nie? Jest tak jak Thor, nie? Że jesteś bogiem piorunów, bo tam potrafisz napierdalać piorunami, nie? A Loki, no potrafi kłamać, ale to nie jest taka moc.
Że to może wiązać się z ideą iluzji, nie?
Tak, ale to jest fajne, nie? Że to nie jest coś tak jak w mitach czy ten, tylko... No to może sobie zmieniać, on dlatego może skakać, wiesz, z Bogiem opowieści tak. Bogiem tych wyrzutków, nie? To jest fajne, że Loki jest jak kameleon, tak. Nie? I to działa idealnie.
Gadów.
No, jednocześnie mam nadzieję, łącząc tutaj te wasze wypowiedzi, że z jednej strony no będzie fajnie, jakby był tą postacią tragiczną w zasadzie, która się musi mierzyć ze swoim przeznaczeniem, ale też z drugiej strony, że no... albo inaczej, że mam wrażenie, że Loki może też fajnie działać w kontekście pozostałych mieszkańców Asgardu i w ogóle wszystkich tych osób, z którymi miał cokolwiek do czynienia, no bo no, z jednej strony będzie tą postacią tragiczną w związku z tym, że no będzie... wszyscy będą pamiętać, że to jest Loki wciąż, ale z drugiej strony no też... My jako widzowie wiemy, że no to jest ten Loki, który przyszedł tą drogę a jednocześnie też wiemy, że to wciąż jest ten gość, który ma masę rzeczy na sumieniu, nie? Więc to też nie można mu tak natychmiastowo wszystkiego wybaczyć, nie? I założyć, że już jest dobry. I zawsze był dobry tak naprawdę, tylko po prostu społeczeństwo go zmusiło, nie? Mam wrażenie, że to robi też taką... robi to potencjał na taką ciekawą postać, która... która będzie w stanie zaakceptować to, że no nigdy nie zostanie, wiecie, zaakceptowana w 100% przez to, że no ma masę rzeczy na sumieniu, ale z drugiej strony, że wiecie, że no nie będzie wylanem, nie do końca.
To było z Kid Lokiem, nie? U Gillena właśnie. Więc... wszyscy mu mówili, jakim jest, wiesz, gnojkiem i ten, musiał to znosić.
No, ale to właśnie, to sprawi, że ta postać nie będzie nudna, nie? No bo właśnie w momencie, w którym byłoby tak, że super, Loki już jest po dobrej stronie, więc okej, no to wiadomo, że ta postać by została zniszczona w ten sposób, nie? Jakby zniszczona w kontekście tego, że po prostu stałaby się nudna i straciłaby to, co ludzie lubią w nim, nie? Mimo wszystko. Jakby możesz masę rzeczy w nim zmienić, motywację i sposób myślenia i tak dalej, ale jednak ten taki element, że jest, no, niejednoznaczny, nigdy nie wiesz do końca, jakby co ma na myśli i co robi i dopiero możesz po czasie się tego dowiedzieć, no jest czymś, co sprawia, że no dziś oglądamy serial z nim, nie? A zginął, na dobrą sprawę. Więc mam nadzieję, że będą się tego trzymać.
W ogóle mamy ten miesiąc, kiedy mamy premierę i dwie opowieści ze świata MCU o postaciach, które zginęły, a my dalej o nich oglądamy historię, nie?
Został jeszcze jeden.
Postmortem.
W tym finale został jeszcze jeden, właściwie drobniutki wątek, bo on się pojawił w jednej scenie, czyli oczywiście Renslayer, która nagle otworzyła portal i powiedziała: idę szukać wolnej woli, cokolwiek to znaczy. Ale ponieważ jest drugi sezon, no to wiemy, że ta postać. To nie będzie tak, jak masz dziesiątki tysięcy Mobiusów, które nie wiadomo, tam wszyscy w TVA czy cokolwiek. Tylko ta konkretna Ravonna poszła coś namieszać. Ale jestem ciekawy, gdzie, bo to jest coś, co zostawił, bo to jest cały czas coś, co zostawił jej Immortus. Jakby nie patrzeć. Gdziekolwiek ona nie poszła, to dostała, więc to nie do końca było tak. I Mortus, pomimo tego, że on tam siedział i mówił im, no tutaj ja nic więcej nie wiem, ja tutaj jestem otwarty, zabijcie mnie albo nie, mimo wszystko zostawił sobie jakąś furtkę i zostawił sobie jakiś no jakiś breadcrumb, tak, ten szlak w postaci Ravony, o którym nikogo nie poinformował. No bo tam jest ta Miss Minutes, która mówi, ta ona pyta, to nie o to prosiłam, nie, ale on uważa, że to ci się bardziej przyda. Więc to jest jakiś jego plan awaryjny, ciężko powiedzieć, ale no ewidentnie coś tam sobie ułożył jeszcze. I to w tym kontekście jest ciekawe.
No, no to jest mały wątek i w sumie zostały trochę niedosytu, bo byłem bardzo ciekaw, jak nie wątek się tutaj zakończy, no ale się nie zakończył wcale, więc no, zobaczymy.
No ale mówię, ale on jednocześnie pokazał właśnie ten element, że Immortus nie był w pełni szczery i nie powiedział im wszystkiego.
No, ewentualnie zostawił sobie tutaj bezpiecznik, nie? Czy jeszcze coś tam zostało do mówienia? No poza tym, że no też nie dostaliśmy jakby prawda jest taka, że no część tych postaci nie dostała swojej konkluzji, po prostu ich losy będą dalej kontynuowane.
Nie było Owen Wilsona na skuterze wodnym.
Ja mam nadzieję, że nie będzie już nigdy, bo przecież to się stało takim memem, że na tym etapie to już nie byłoby wcale cool.
Ten Loki krokodyl, którego widziałem tyle w tym tygodniu, że to było super zabawne, jak było właśnie w takim...
Ale to jest nie fair wobec serialu. Ja wiem, ja też tak często mam. Też tak często mam, że coś widzę i widzę jakiś mem i stwierdzam, no niech tego nigdy nie będzie. Ale,
nie, żeby nie było,
ale to
nie,
wobec, ale... to jest nie fair. Loki,
że Loki Alligator się pojawił w jednym odcinku, no w dwóch, jeśli licząc scenę po napisach. Pojawił się w jednym odcinku i tyle, nie ma go. I mam nadzieję, że już się nie pojawi i będą korzystać z nowych pomysłów, wiecie, nie będą recyklingować tego, co już widzieliśmy, bo
aczkolwiek, jeśli miałby Kid Loki dalej pełnić jakąś rolę, to nie miałby nic przeciwko. W komiksach na podstawie była świetnie rozwinięta.
No tak, no ale wiesz, Kid Loki nie stał się tą maskotką nagle, która zjadła w dyskusjach internetowych całą resztę, nie? Zjadła, no menomen. Tak samo z tymi skuterami, nie? Jakby na tym etapie też będzie, okej, no fajnie, to spodziewaliśmy się, więc...
Mogliby zrobić z tego cameo w rodzaju. Owen Wilson kogoś goni, nagle biega, widzi te skutery. Nie tym razem, jak wiesz, w pierwszym Iron Manie. I biegnie dalej.
Prawda, było się gorsze, nie?
Another time.
Jezu, nie.
Tak, poproszę to.
I po prostu przyjedzie samochodem i już.
To było super, jak przyjechał samochodem wtedy, nie? Jak go sens... No,
i dajesz jakim tego, samochodem?
Nie, ale to wiecie, śmiejemy się, ale to autentycznie szanuję, że po prostu, nie, wiecie, to nie jest takie...
Nie kupczyli tym wtedy,
no,
ale...
To nie jest takie głaskanie, o zobaczcie, tutaj spodziewaliście się, to macie, zobaczcie, jak tutaj myślimy o was. No bo to nie jest, to nigdy nie jest fajne, nie? Widać, że autorzy mają swoje pomysły i nikt się ich dalej trzyma.
Ja uważam, że cały czas mogą tego użyć, ale jeżeli nie odniosą się tego, powiedzmy, w ogóle w drugim sezonie i ludzie już o tym zapomną i nagle wyskoczy na coś ze z tym skuterem i to było takie, pamiętam.
Ja bym chciał tą scenę, że on naprawdę sobie na koniec tak. Zupełnie spokojnie płynął na tym skuterze, tak. Nie?
Ja nie mam nic przeciwko.
Żeby tam Loki krokodyl nie
mam nic przeciwko, znaczy, ale pod warunkiem
płynął,
zgodzę się z tym, żeby już nie wracali w ogóle do tematu skutera, aż do tej sceny. Jeżeli to jest tak, że po prostu, jeżeli znowu będą o tym gadać co jakiś czas, no to zgodzę się. Ale jeśli miałby się gdzieś tam pod koniec drugiego, czy którego tamkolwiek sezonu, który będzie ostatnim, pojawić jeszcze, to nie mam nic przeciwko.
A jeszcze tylko dodam, że byłem poprawiany, że to już nie może być Kroki, bo to jest Alligator i ma być Lokigator, a ja mówię nie, weto, nie będzie tak, bo Alligator to również należy do rodziny krokodylowatych, więc dalej może być Kroki, więc proszę.
Ja widziałem wersję Alligator.
A nie, Alligator to też jest zabawne, ale
Alligator jest...
Kroki zostaje... Bo się zgadza też.
Okay. No. Znaczy kroki brzmi lepiej, no.
Ale krokodylowate i krokodyle to też nie jest.
Ale
to samo,
może nazewniczo pasować, nie? No to
kroki brzmi
nie,
lepiej.
Szczerze, nazywanie go Alligator Loki albo Krokodyl Loki, albo cokolwiek jest depresjonujące, to jest Loki.
Tak, bo to jest Loki.
To jest Loki, to prawda.
Tak samo jak Classic Loki, to nie jest Classic Loki, to jest Loki.
Chociaż z drugiej strony, no tylko Sylwii, bo ona nie chce być nazywana Loki. Ona... To jest jej decyzja.
Aż dziwne, że nie zareagowała jak ten...
Loki?
No. Ale wiesz, na przykład jak był Frog Thor, to w komiksie też był po prostu Thorem, nie? Bo to był Thor zamieniony w żabę.
Ale myślę, że to było irytujące, jakby
po prostu... A Frog to inna postać.
No tak, Pad Avengers.
Myślę, że to było naprawdę irytujące, jakby za każdym razem, kiedy ktoś się nazywa Loki, mówi, nie jestem Loki, to jest najgorsza kurwa osoba.
Dosyć. Wiesz, na tym etapie ona chce zajebać tego gościa, nie będzie mu zdań poprawiała, ona chce mu wbić kosę w plecy, w brzuch, cokolwiek. Nie, też naprawdę nieważne, czy ją przez 5 sekund będzie nazywał Loki.
No, w sumie herbatę tylko postawił, nie wiem, czy cokolwiek. Nie wiem, co on tam postawił, szczerze mówiąc. Może
herbatę z dwoma kostkami cukru.
Okej. No dobra, słuchajcie, to chyba tyle mniej więcej, jeśli chodzi o ten finał. No, czekam oczywiście na jakiekolwiek informacje odnośnie tego, w jakim charakterze być może wystąpi Loki w kolejnych produkcjach. Znaczy, wiecie,
no to Hollywood Reporter dotarł do tego, że będzie w Multiverse of Madness, więc zakładamy, że to raczej bardziej prawda.
Zakładamy, że każdy będzie w Multiverse of Madness.
No, mówmy się, nie zdziwi nas to specjalnie na tym etapie. A biorąc pod uwagę, że w Spider-Manie będzie Doctor Strange, to też nie zdziwię, jaki Spider-Man pojawi się w Doctorze Strange'u z kolei z jakiegoś powodu. To jest, podejrzewam, że będziemy mieli tego więcej i więcej. Ale wiecie, właśnie podoba mi się w tym serialu to, że wiecie, jak pojawia się ta plansza, że będzie kontynuowany w sezonie drugim, to myślałem sobie, kurczę, fajnie, bo dostaniemy ten... Przede wszystkim dlatego, że dostaniemy kontynuację niejako tych wątków, które już tutaj napoczęli. To nie jest na zasadzie, patrzcie, serial, a teraz losy tych bohaterów będziecie sobie mogli śledzić w 30 różnych filmach i 3 innych serialach i radźcie sobie, tylko jakby będziemy kontynuować dalej w tej konkretnej produkcji, mamy na to jakiś tam pomysł i super. A wiadomo, że jakieś tam występy gościnne i tak będą mieć miejsce, no bo to MCU, nie? Łączone uniwersum. Ale też bawi mnie to, jak bardzo jednak MCU się zamienia w komiksy i pod tym względem, ile rzeczy trzeba będzie miało związek ze sobą. Wiecie, te filmy i tak będą pewnie pisane, szczególnie filmy będą pisane w taki sposób, że żeby ktoś, kto nie wie, o co chodzi, i tak się bawił dobrze na filmie, nawet jeśli nie będzie wiedział, kim jest dana postać. Ale wciąż, mimo wszystko, wiecie, polecanie komuś już było trudne do tej pory. Jeśli ktoś na etapie Infinity War czy Endgame mówi, no kurczę, może bym jednak obejrzał coś z tego. Co ja muszę obejrzeć, żeby rozumieć, o co chodzi? No i zaczęło się kombinowanie, a będzie coraz gorzej.
Ale z drugiej strony, no, zaleta tego, co jest z komiksów, to jest to, że tak jak wspomnieliśmy, po pierwsze, być może zaakceptujemy to, że daną postać może grać jakikolwiek aktor, aktorka i może być kobietą, mężczyzną bez znaczenia, bo ej, w multiversum wszystko jest możliwe. Po drugie, nie będzie już aż takiego bólu tyłka o fałszywe śmierci, bo na dobrą sprawę do tej pory musieli kombinować z tym tak, że no ktoś zginął, szczególnie Loki właśnie był mistrzem pod tym i tu się wiele razy z tego śmieją, że ginie, ale ostatecznie przeżył trzymając się klifu zębami czy coś tam. No w tym momencie, jeżeli chcesz danego aktora na jeden film pokazać, który zginął, do it! Nie masz z tym żadnych oporów, nie? I jakby te multiversum jest jednocześnie niebezpieczny, bo może zarżnąć jakiekolwiek, no wiadomo, może być zbyt dziwne dla przeciętnego widza, ale jednocześnie daje naprawdę spore możliwości i otwiera kreatywność w takim stopniu, w jakim do tej pory to było nierealne.
Aczkolwiek z tym się wiąże pewne niebezpieczeństwo, bo pamiętam, że dostałem komentarz niedawno całkiem, w trakcie trwania serialu Loki, jak już było wiadomo, co jest grane tutaj, że to teraz otwiera to idealną możliwość, żeby zrecastować Black Panthera, bo zawsze będzie można powiedzieć, że to jest Black Panther z innego uniwersum. Ja tak czytam to i myślę sobie, nie o to chodziło zupełnie. To niczego nie zmieni, nie? Bo jakby nie rozwiązuje tego problemu, że kurczę, tę postać może grać inny aktor niż poprzednio.
Tą, którą zbudował Chadwick Boseman, a nie tą inną.
Tak, a to nie jest tak, że nagle, wiesz, na tą naszą ziemię będą przenikać te inne postacie, żeby zostały.
Wolne miejsce, dobra, wskakuję tam, nie?
Tak.
Chodzi mi o to, że po prostu, jeżeli chcesz pokazać teraz historię złego Kapitana Ameryki, coś takiego, to nie musisz brać Chrisa Evansa, nie musisz pisać, możesz po prostu zrobić motyw, w którym Bucky i Sam przelecieli do innego wymiaru, a tam Kapitan Ameryka jest mega nazistą, który zmienił, wiesz, i gra go ktokolwiek inny i ludzie to zaakceptują.
Wiesz, nawet nie robisz oddzielnego filmu, pokazujesz po prostu film o złym Kapitanie Ameryce i możesz wszystkich tam innych pokazać i to dalej może być konkretny dobry film, nie? I jest w MCU,
nie musisz mieć Chrisa Evansa do tego.
To narracyjnie będzie lepiej działać, nie? No bo wyobraźcie sobie sytuację, w której, nie wiem, bohaterowie danego filmu trafiają właśnie do innego świata. No i wita ich nagle Chris Evans. No i wiesz, co to jest za postać w tym momencie nagle, nie? Nie ukryjesz tego. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy już mamy ustanowione, że postać może wyglądać różnie, no to możesz użyć jakiegokolwiek aktora, który, wiecie, jest tym nazistą i tak dalej, a nagle w połowie prezentacji na placu jakimś miejskim zakładam mundur tutaj kapitana z swastyką
bo to jest to uniwersum. Swastyka i gwiazdki na tle.
I nagle jakieś sztandary wjeżdżają po prostu i ich chóry męskie w tle i tak dalej. No.
Może się bawić z tymi castingami, one ci też niczego nie wykluczają, bo możesz, nie wiem, dać właśnie na tego kapa, że wita ich John Krasiński, nie?
W dużej mierze dlatego...
A później, ja wiesz, to ci też nie wyklucza tego, żeby Krasiński dalej mógł grać Reeda Richardsa w naszym uniwersum głównym, nie?
W dużej mierze dlatego ciekawi mnie What If, bo jednak What If będzie takim... Może jeszcze to są tylko pojedyncze odcinki animacji, ale to już jest jakiś taki... Taka próbka, nie? Taki gardek, z którego możemy już zobaczyć, jakie mają pomysły na ewentualnie alternatywne światy. Jakieś taki, wiesz, możesz sobie nabrać zupy i spróbować mniej więcej, nie? To jest tym będzie What If.
No i właśnie zastanawiałem się wcześniej, w jaki sposób będzie ogrywane, no bo wiadomo, że w świecie Marvela, ale też tak jak nam to wytłumaczono w MCU, że jakby każda inna decyzja tworzy już inne, osobne uniwersum, nie? No ale... Teoretycznie tak, ale w praktyce wyobrażasz sobie, że można by dalej traktować ten serial jako po prostu no, hipotetyczne linie i wiecie, hipotetyczne wydarzenia, które mogłyby się gdzieś tam wydarzyć, ale wydaje mi się, że w tym kontekście, w tego, co zaprezentował nam Loki i tego, że wiecie, ma być, to wszystko ma być spięte tym Watcherem, który sobie ogląda tych rzeczy, no to jestem pewien, że będą to ogrywać właśnie jako faktycznie alternatywne rzeczywistości w tym wypadku, nie? Które być absolutnie. Może istnieją sobie tam gdzieś i rzeczy się nam dzieją. I kto wie, może kiedyś, wiecie, z tych rzeczy, które zobaczymy w What If, wyciągniemy to w wersji live action na przykład, albo nie wiem.
Absolutnie,
jakiś...
absolutnie wierzę, że przynajmniej jeden z pomysłów, które zobaczymy w What If,
no musi ten gdzieś kiedyś pojawi się, nawet jako cameo, nie?
Nawet jako cameo, ale jestem po prostu absolutnie przekonany, że coś z What If zobaczymy w live action.
No, ja mam nadzieję, że będzie w końcu ten moment, kiedy będzie można się naprawdę gatunkami poławić w MCU, że będziemy mogli dostać horror. Kiedyś. Tak, ale tak.
Marvel Noir.
A wiesz, dostać taki horror, ale z takiego prawdziwego zdarzenia, nie? Nie.
Ja teraz pomyślałem o
serialu może kiedyś będzie, myślę, że kiedyś.
Właśnie, dlatego to teraz otwiera, wiesz, możliwości.
No i po raz kolejny, to jest powód, dla którego mówię, nie byłem zachwycony tym, jak bardzo wpisująca się mimo wszystko w formułę była Czarna Wdowa, bo film musieli wpisać się w pewną formułę, ale jednocześnie widząc po tym, że ostatni odcinek to może być pogadają sobie i będzie spoko, bo będziesz miał ekspozycję, ale gość będzie skakał po krzesłach i powie ci to w taki sposób, że poprosisz o dokładkę, przynajmniej ja. To jednocześnie mam znacznie większe zaufanie do tego, że She-Hulk naprawdę będzie komedią, że będzie naprawdę serialem komediowym prawniczym, nie? Że naprawdę Moon Knight może być brutalniejszym, konkretniejszym... takim, wiesz, z brutalną ulicą, że tak powiem.
Będzie tym marzeniem tym wielu widzów, no, żeby tam krew na ręka.
Jeżeli, no ale autentycznie, jeżeli mam czekać na film, w którym chcę zobaczyć jakieś naprawdę ostre walki i taką brutalność konkretną albo fajną choreografię, dużo bardziej czekam na Moon Knighta niż na Shang-Chi'ego w tym momencie, co jest w pewien sposób smutne, ale no tak to wygląda.
Tak, ale wiesz, i co było piękne, bo to by w końcu było naprawdę ukomiksowienie tego, bo komiksy nie są jednorodne, nie? To nie jest tak, że one wszystkie mają być od jednej sztancy, tylko tu się liczy, wiesz, każdy scenarzysta, każde, wiesz, przejście, jak teraz mamy Hulka, który jest mega horrorem, konkretnym, wiesz, tym... co się dzieje teraz w komiksach, nie jest body horrorem. Mieliśmy właśnie tego Moon Knighta, tą wersję, która w ogóle odnowiła Moon Knighta dla nowych, nowych czytelników, czyli tą wersję Charlie'ego Houstona, gdzie była krew, była już prawie, że R-ka, jak na...
Zaczyna się od przypomnienia zrywania twarzy,
tak,
typowi.
Tak, zrywanie twarzy, ale on co chwila, wiesz, z tymi jak to, z kasetami.
Zakrwawionymi.
Z kolcami zakrwawionymi chodził, nie? I jak, jeśli nawet, i to było, wiesz, w głównym uniwersum, ale to była prawie, że R-ka, nie?
Tak,
ale to wciąż było
Tak, że to się da, i to się da się tak samo zrobić w serialu. Nie, żeby to jednak było bardziej zróżnicowane gatunkowo, nie?
Wiesz, jeszcze jedna rzecz. Właśnie nawet w tym roku wychodzi poza What If jeszcze Hawkeye. I jak teraz się cieszę, że masz tam, po pierwsze będziesz tam Florence Pugh, po drugie masz Hayley Steinfeld i masz takie aktorki, którym dajesz właśnie nie film, gdzie będą miały, znaczy no Florence Pugh była w filmie, ale tym bardziej po tym, co zobaczyłem w filmie, jeszcze bardziej cieszę się, że zobaczę ją w serialu, gdzie może dowiemy się o niej czegoś więcej. Może będzie miała więcej miejsca w jednym konkretnym nawet odcinku, niż miała w Czarnej Wdowie, gdzie trzeba było jeszcze 5 innych rzeczy zrobić, a tutaj możemy spokojnie sobie jeden odcinek poświęcić, nie? Ja bardzo czekam na Hawkeye'a teraz.
Właśnie jeszcze a propos tego, co Radek powiedział, że może dostaniemy dzięki temu też większe spektrum gatunków, też, bo komiksy są różne, no to też jakby komiksy są, różnią się od siebie nie tylko jakby treścią, ale też tą oprawą, nie? Z czego MCU raczej do tej pory nie korzystało, bo te filmy raczej były podobne do siebie. No, po Loki myślę, że można stwierdzić, że no, ten serial ma swój styl, ma jakby pomysł na siebie i widziałem, że lata sobie po internecie ta teoria, w której każdy odcinek jest inspirowany innym kamieniem czasu, co myślę, że fabularnie nie ma dużego przełożenia, ale wizualnie jest coś w tym jest, bo te odcinki faktycznie mają, zwykle są utrzymane w jednym takim dominującym kolorze i te kolory są faktycznie zbieżne. I jakoś tam, wiecie, bardzo ogólnie się to wiąże z fabułą odcinka. Podejrzewam, że jest szansa, że autorzy serialu sobie wzięli to jako taka, jak, wiecie, taki...
Paleta barw po prostu, nie?
Tak, jako taka, powiedzmy, wskazówka, jak te kolejne odcinki mają się różnić od siebie, bo to fajnie działa i faktycznie każdy odcinek ma trochę inny klimat dzięki temu, że on jest
w innym. Pierwszy to jest barw. Pomarańczowy, nie? Pierwszy. No. Drugi, nie pamiętam, drugi też był w sumie, nie pamiętam, żeby tam był inny kolor.
Czekaj, gdzie tam jestem?
No bo piąty to jest zieleń na pewno. Ten niszczająca planeta to fiolet dominujący wszędzie.
Szósty to jest fiolet. Nie, no, nie.
Ta planeta z...
To czekaj, to szósty jest niebieski.
Szósty bym powiedział, że bardziej niebieski jest, jeżeli już.
Okej, okay,
Infinity Stones. Ale gdzie masz czerwony?
Właśnie nie masz czerwony.
Okej, okay, więc mamy tak, odcinek pierwszy, Soulstone, no bo pomarańczowy, zresztą tam ten motyw jest, wiecie, Lokiego, który ogląda swoje
tam,
życie.
Pierwszy na pewno.
Musi przejść przez tą bramkę, która osądza, czy ma duszę, czy nie, więc no...
No, całe TVA jest pomarańczowe.
Tak, potem mamy tak, drugi odcinek, Reality Stone, i tu jest, że...
Czerwony?
No, faktycznie jest tam sporo czerwonego, bo pamiętacie, to jest ten motyw, gdzie jest ten sklep, jest ciemno, macie czarny i czerwony tam w palecie.
To już trochę naciągane bym powiedział, szczerze mówiąc, pod teorię. Tak, jest moment, jak nagle się robi, bo awaryjne światło i czerwono wszędzie, ale to jest w końcu... Większe odcinka to Loki siedzący w bibliotece, umówmy się, w TVA, więc... No, jak naciągniemy mocno.
No, tylko że wiecie, no, odcinek się kręci w ogóle.
Trzeci jest fioletowy, nie? To na pewno.
No tak, trzeci jest Power Stone fioletowy, no i to masz ten motyw, gdzie Sylwii i Loki tutaj dyskutują o tych swoich umiejętnościach, nie?
To na pewno.
Czwarty tutaj jest pisany jako Mind Stone, bo jest dużo żółtego. I to jest... no i to jest ten motyw, gdzie w sumie znowu akcja też się dzieje często w TVA, natomiast...
Gdzie jest to? Ja z tym żółtym to bym tutaj też widział trochę mocne naciągnięcie. No to jest ten, gdzie Loki siedzi w swoich wspomnieniach, bo i go Steve kopie ciągle. A Mobius odkrywa prawdę, ale nie, to jest naciągane?
Skończmy już to. Bo...
Piąty uwierzyłbym, że jest zielony, bo jednak tam jest duża dominacja tej zieleni, Loki, moce, jest dużo Loki, a Loki ma zielony, a szósty niebieski.
O, to jest pięknie wyjaśnione. Episode 4 shows yellow tones to represent this Mind Stone, and Loki also changes Mobius's mind about the TVA.
To już jest
piąty jest motyw z Time Stone'em, no i jest ten sporo zielonego, sporo logo.
Zieleń to na pewno i ostatni
no i
jest niebieski.
To jest niebieski. Czemu niebieski?
Chociaż bardziej fioletowy, ale... ten lamek jest bardziej fioletowy, szczerze mówiąc.
Znaczy wiecie, no to nie jest tak, że cały odcinek jest w jednej
no
kolorze,
tak, ale powiedziałbym,
że... Ale z drugiej strony...
Powiedziałbym, że musiał być mocno...
W odcinku pojawia się kolor czerwony, to ja ci powiem, że w każdym odcinku pojawia się kolor czerwony.
Powiem ci tak, że trzeba mocno mrużyć oczy, żeby wiele z tych kolorów podpiąć pod odcinek. Nie wszystkie, no bo wiadomo, że jak jesteś na tym to jest fioletowo, no to wszędzie jest fioletowo, ale przy wielu miejscach trzeba jednak trochę przekrzywić głowę i zmrużyć oczy, żeby pasowało.
Jeśli coś w tym jest, to myślę, że dla twórcy to była jakaś wskazówka, żeby właśnie nie wiem, istotną scenę utrzymać w danym kolorze, coś takiego, ale no nie wiadomo, że na szczęście całego odcinka nie zajebali po prostu jednym kolorem, więc spoko. No podejrzewam, że jako easter egg to spoko rzeczy. No ale tak jak mówiłem, no ten serial wygląda bardzo, bardzo spoko. I wygląda zupełnie inaczej niż filmy do tej pory. W ogóle poza paletą barw, która się rzucała w oczy, no to ten cały, ten taki retrofuturyzm, który tutaj panował, nie? Ten motyw ten, że mamy tą zaawansowaną technologiczną organizację jak TVA, która korzysta z tych przestarzałych sprzętów, nie? Albo które
nawet jak te pliki się przerzucały na końcu. Stylizowane
na przestarzałe. To jest super. Czegoś takiego właśnie nie było. Takiej w ogóle zabawy właśnie z jakąkolwiek estetyką w filmach MCU.
No klasyk Loki jak wygląda i to, że jak wspominaliśmy w tym odcinku, nikt tego nie komentuje.
No, a jednocześnie jest też sporo w ogóle takich fajnych pomysłów, tak jak ten początek tego ostatniego odcinka jest jak kontakt z Zemeckisa, nie? I z tymi takimi przebłyskami z pras, znaczy z reportaży, z tymi cytatami i tak dalej. Mamy ten czas, który tak leci w jedną stronę, potem zawraca i tak dalej. No sporo takiej fajnej zabawy, jakby to, wiecie, może się komuś podobać lub nie, ale przynajmniej jest coś. Ktoś, kto stał za kamerą, miał faktycznie pomysł, jak coś sfilmować, a nie w zasadzie, że no dobra, kręcimy, nie? I whatever, tak jak to w filmach do tej pory zwykle wyglądało.
No i tempo jest też inne jednak, to o czym mówiliśmy od początku, jakby, że to jest, seriale mogą pozwolić sobie na inne tempo. Mówię, nie podobała mi się końcówka WandaVision, ale to też był serial, w którym co by nie mówić, było inne tempo. Falcon Winter Soldier był właśnie o tyle, co uwielbiam ten serial, a co tam tempo było typowe, choć nawet tam przyszedł ten przedostatni odcinek i nagle chłopaki poszli łódkę naprawiać.
Ale tam też mieli momenty, kiedy mogli przysiąść, pogadać.
Mieli, ale jeżeli byś nagle skondensował całego Falcon Winter Soldier do filmu, to byś miał mniej więcej podobne interwały przerw od akcji, przerw od akcji i przerw od akcji. On, jeżeli popatrzysz na całą strukturę, był mocno filmowy. Natomiast trzeba przyznać, że WandaVision, nie żebym, to jest dalej mój ulubiony serial z tych trzech, ale jednak WandaVision i Loki, trzeba przyznać, tutaj mogli sobie pozwolić na zupełnie inne tempo i to jest super, że możesz mieć i ton jakby całego serialu. Tu możesz mieć taki, tu możesz mieć taki, tu możesz pójść w tą stronę, oby więcej.
To ja jeszcze dwie rzeczy. Jedna rzecz taka, że no właśnie wspomniałeś o WandaVision. Mam wrażenie, że Loki naprawił trochę te nasze, czy inaczej, trochę zmienił nasze zdanie na temat... Albo nie, po Wandowie, że mogliśmy mieć wątpliwości właśnie, czy faktycznie ta formuła, którą widzieliśmy w filmach, została jakby porzucona, no bo tam jednak ciągle ten serial orbitował jednak wokół tych rzeczy, wokół tych schematów. No, ale Loki mam wrażenie, że to trochę naprawia i przynajmniej uspokaja mnie, że faktycznie jest miejsce w tych serialach na coś innego. A druga rzecz jest taka, że a propos tych zmian, które zaszły w Lokim i tak dalej, widzę, że MCU oficjalnie już zaczyna retkonować rzeczy w związku z Lokim i sobie możemy przeczytać na przykład... na oficjalnej stronie Marvela, tam gdzie są opisy postaci i tak dalej, opis Lokiego w tym momencie wskazuje, bo tam jest jakaś krótka biografia i tak dalej, jest motyw o tym, że jak on dostaje od Thanosa ten, wiecie, ten kijaszek, no to jest mowa o tym, że Loki, nie wiedząc o tym, wziął ten kij, ale nie wiedział o tym, że jakby moc tego kostura wpływa też na niego, napełniając go nienawiścią do brata Thora i mieszkańców Ziemi.
Jezu, nie,
i teraz,
nie, to nie jest mój
oficjalnie,
headcanon.
Teraz oficjalnie w kanonie zły Loki w Avengers to wina Thanosa, to nie Loki.
Nie.
Ja pierdol, to ja co mam wszystko, co mówię o tym serialu.
Nie, gówno. Radek hejcimy. Nie, nienawidzę tego. Nie,
najlepsza scena, jak im jest ten Kang powiedział, że oni byli źli, nie, że są źli, że muszą, wiesz, z tym żyć. Nie, chuj.
Nie kupuję tego
nawet przez sekundę. Nienawidzę. Thanosa.
Nie, żadnych mind controli, żadnych.
Ale gówno, ja nie mogę.
Ostatnio, już nie gram od dawna w World of Warcraft, ale ostatnio była tam duża historia, gdzie jedna z postaci, która robiła absolutne zbrodnie wojenne, nagle się okazało, że dlatego, że nigdy nie miała pełni swojej duszy i tak dalej. To jest dokładnie ten sam motyw, nie? To jest ten motyw, kiedy oglądasz i nagle ktoś odzyskuje. Tak naprawdę to nie była moja wina. Nie miałem pełni swojej duszy i teraz, rozumiecie, tak naprawdę bym nie. Nie. Konsekwencje wyciągajmy.
To jest niesamowite, jak to w sekundę zabrało połowę fajności, którą miał Loki. A nie, połowę fajności,
którą
miał
Loki. To jest z przyłożeniem oka, to jest jakiś
to może się
stronie,
zmienić.
Dopóki
nie zrobią z tego wątku w filmie i serialu, ja próbuję o tym nie myśleć.
Ale z drugiej strony ja wiem, że to jest coś, co Marvel bardzo chce zrobić i jak będą mieli tylko okazję, to wprowadzą, bo to jest coś takiego, co im pasuje do tej koncepcji, nie? Że wiedzą, jakie jest dzisiaj życie Lokiego popkulturowe, jakie jest podejście fanów do tej postaci i coś takiego, że znaczy, o nie, on jest tym dobrym chłopcem, tylko ten kijek Thanosa, nie?
Znaczy to jest George Lucas, który stwierdza nagle, że no kurde, Han Solo nie mógłby strzelić pierwszy, bo jest dobrym gościem, nie jest
tak,
złym typem.
Tak.
Trochę tak to brzmi, no ale mówię, to jakby...
To jest na razie tylko wpis, nie traktujmy tego, dopóki nie zostanie z tego zrobiony wątek, to staram się nie myśleć o tym, że takkolwiek wpływa na mój odbiór czegokolwiek.
Znaczy, wiecie, no... Podejrzewam, że wyjdą z tego kompromisowo, na zasadzie, że no to był Loki, po prostu to był katalizator i tyle.
Znaczy,
i
no,
więcej,
tak, to jest o to, że da się z tego wybrnąć, jeżeli nie mówisz, że to jest tylko twoje, tylko na przykład...
To będzie na zasadzie, ta nienawiść faktycznie tam była, ale...
Chciałeś to zrobić, byłeś ten, ale jest różnica między tym, że chciałeś, a tym momentem, który cię lekko pchnie do przodu.
Nie, bo wiecie, bo...
Dalej nie jestem fanem, ale to jest cały czas lepsze niż... A, teraz jestem zły. Nie,
nie, bo była. Ja pamiętam, że przyglądając rozmaite strony w internecie, 4chany i tak dalej, była taka cała teoria właśnie związana z tym, że Loki był pod wpływem właśnie, pod jakąś kontrolą, nie? I szczerze mówiąc, jak przeczytałem ten opis, to mnie to wręcz uspokoiło, że to nie ma mowy, wiecie, kontroli umysłu. Ale... Lokiego, nie? Że to nie jest tak, że Thanos po prostu wlazł mu do głowy i coś ten, tylko że...
Okej, okay. nawet jeśli to zostawimy, to chcę przypomnieć, że jest film, który nazywa się Thor, pierwsza część, który jest przed jakimkolwiek kontaktem. I chcę tylko przypomnieć, że tam Loki, mając niby dobre intencje, bo widząc, że Thor nie jest gotowy do tego, żeby zostać królem i jeszcze w dodatku ma duże daddy issues i chce, żeby tata adoptowany powiedział, że go kocha, ale mimo wszystko wysyła Thora na śmierć de facto, strzela tym destroyerem prosto w Thora, żeby go zabić i tylko dlatego, że Thor odzyskuje moc w tym momencie, to jakby Thor jest w stanie to przeżyć, ale Loki wali do niego tym laserem z pełną intencją uśmiercenia go, wpuszcza lodowych gigantów do Asgardu, którzy, chciałbym przypomnieć, mordują strażników na lewo i prawo. Jakby to wszystko Loki, chciałbym przypomnieć, zrobił, jeżeli nawet to byłoby wytłumaczenie, to Loki to zrobił na długo przed i jest, więc ta nienawiść do brata to i tak Oscar, bullshit, Oscar. Bo on zabił swojego brata, w sensie, no nie zabił, ale pociągnął za spust, wiedząc, co się stanie. Jeszcze zanim miał kontekst z Thanosem.
Oscar, nie, ja wiem, tutaj czytam, że to ten Thanos podmienił mu buty.
A, tak, kapcie.
To
były kapcie nienawiści do Thora.
I to było już wcześniej, to było w pierwszym filmie, nie? Kołyskę mu podmienił, jak był dzieciakiem, i dlatego to była kołyska nienawiści.
Nie, bardzo, on myślałem, że takich rzeczy, bo te kapcie nienawiści to jest tak zajebisty pomysł, że ja bym totalnie widział kapcie nienawiści jako artefakt.
Nie,
po prostu.
Ej, mam lepszy pomysł, Radek. Powiedz mi, czy brzmi znajomo. Jak Thor i Loki byli bobasami, to Thanos przychodził i podkurwiał małego Thora, żeby on beczał, i to Loki cały czas słyszał, jak koło niego beczy Thor, i od tej pory go znienawidził i stwierdził, że go zabije za to, że beczał koło niego, jak był mały. Słyszałem kiedyś taką historię, najlepsza historia złoczyńcy, jaką słyszałem.
Gdzieś.
Z czymś kojarzę.
Ale no dobra, muszę to jakoś, te nasze teorie spiskowe wrzucić jakoś do tytułu czy coś, bo to ludzie lubią takie rzeczy, więc...
Kapcie nienawiści.
czy winne były kapcie nienawiści?
Ale to tak... A to brzmi jak coś, co mogłoby być w mitologii nordyckiej.
Ale też jednocześnie symbolicznie naprawdę pasuje do tego, o czym mówiliśmy teraz, więc nie ukłamiemy nikogo, nie? Więc tak zrobimy. Tak w tych kafelkach tam rzucę, czy dyskusja o kapciach nienawiści Lokiego, czy miały wpływ, czy nie miały wpływu, nie? Ale, a tak swoją drogą, podejrzewam, że jeszcze takich parę takich retconów będziemy dostawać, biorąc pod uwagę, jeśli będziemy mieli więcej takich seriali jak Loki, które faktycznie, wiecie, zmieniają spojrzenie na daną postać, bo to jest to, o czym też mówimy od dawna i też mówiliśmy o tym przy okazji Black Widow. Ludzie uwielbiają, jak im się wyjaśnia wszystko, wszystkie rzeczy, nie? Więc...
Teraz rozumiem, dlaczego Cruella chciała oskurować te szczeniaki.
Więc, wiesz...
Mind control!
To się tak pięknie wpisuje w ten trend na zasadzie, że no nie możesz po prostu sam dojść do tego, dlaczego taka postać jak Loki była w tamtym miejscu, a teraz jest w tym miejscu, tylko musisz dostać wytłumaczenie, że tu ten kip był powodem między
innymi. Ale wiesz, co najgorsze, że dostajesz serial, który ci tłumaczy dokładnie, czemu ta postać się może zmienić, nie? Czemu chce się zmienić.
I że, ale to wygląda, że nagle nie musiała się zmieniać wcale.
Tak, ale właśnie to, co robił wcześniej, tylko go buduje jako postać. No
to mu ciąży, to jest jego sumienie, to jest jego bagaż,
który nosi. Kapcie nienawiści, proszę. On był zły. Jakie to jest głupie.
No, nie wiem, może to jest kwestia tego, że nie wiem, jak się czyta komiksy, to ten motyw z wylanami, którzy czasami robią naprawdę okrutne rzeczy, a później przechodzą na dobrą stronę. To jest coś, co w sumie jest, wiecie, normalką. Nie wiem, może też fani Szybkich Wściekłych są w stanie to zaakceptować szybciej, a reszta ludzi niekoniecznie. No nie mam pojęcia, może... No.
A wiesz, ale to też robi źle postaci, bo jednak jak ona by miała coś na sumieniu, nie? I to by z nią było, nawet jakby się zmieniła.
To zawsze działa lepiej.
To jest super, to dużo ciekawsza postać się robi.
Słuchaj, niedawno obaj czytaliśmy wątek o pewnej postaci z uniwersum, w którym ktoś płakał, o którym mówiłem, która nagle miała poczucie, że była... Pamiętasz, że odnoszę się do Dragon Balla, jak Vegeta poleciał na Namek i stwierdził, że on będzie do upadłego bronił tamtejszej ludności, bo kiedyś jakby miał jeszcze swoje czasy Villana, to wyrżnął jedną wioskę.
Tak.
Tak, tak.
I on potem jest w stanie ostatnią krew swoją oddać, żeby tylko ich obronić, bo czuje, że to jest najmniej, ile może zrobić po tych okrutnościach, które im zadał. Tak, to buduje postać, to jest piękne.
Zero wymielania, nie? I to jest najważniejsze.
Tak, on tam jest powiedziane, nikt go nie mind kontrolował, on wie, co zrobił, ciąży to na nim i teraz chce zrobić wszystko, co tylko może, a wie, że nigdy jakby tego nie zrobi, ale zrobi wszystko, co tylko jest w swojej siły, żeby jakoś zadośćuczynić. I takie postacie się kocha, a nie mind control. No.
Więc proszę, żadnych więcej kików nienawiści, kapci nienawiści, żadnych takich pierdół, bo to jest takie, to jest tanie. Za tanie.
No.
Postać na to nie zasługuje.
No.
O, dobrze, na tym zakończmy, żeby to miało odpowiednią wagę. Słuchajcie, dajcie nam znać, jak wam się podobał odcinek, jak co myślicie o tych wszystkich kwestiach, które poruszyliśmy. Jeśli macie jakieś pytanki, ewentualnie chcecie dalej pogadać o Lokim, to zapraszamy też na nasz live w poniedziałek o godzinie 19, gdzie oczywiście zakładamy, że no właśnie, pytanko, czy powinniśmy powiedzieć otwarcie, że pytanka z spoilerami są właściwe, czy nie. Bo jednak jest sporo osób, które no, tego dostępu do Disney Plus nie mają, więc to ciężki orzech do skrzydzenia, szczerze mówiąc.
Nie powstrzymasz tego. Możemy z góry, możemy powiedzieć wprost, że najbliższy live, jeżeli boicie się spoilerów Lokiego, to po prostu ten live przeskoczcie i skoczcie do kolejnego.
Albo możemy zrobić tak, że nie wiem, połowę live'a normalnego, a pytania z Lokiem zostawimy na drugą połowę i wtedy podpowiadamy.
Możemy, ale ja obawiam się, że ludzie, którzy będą mieli, no ktoś napisze super chat wcześniej i...
Tak,
bo te pytanka, co idą na Play Media, no to przynajmniej nie pojawiają się, nie, więc możemy sobie trzymać ile chcemy, no ale znowu no, super chaty już są, więc...
Ja bym jednak trzymał się, że to jest ten jeden live, który jeżeli nie oglądaliście, nie chcecie znać spoilerów, boicie się spoilerów, po prostu jeden ominicie. No
wydaje mi się, że w tej naszej bańce jest jednak sporo osób, które widziały.
Ale wiecie co? Wiecie, my to mówimy w odcinku, gdzie mamy spoilery. I tak słyszą tylko ludzie, którzy będą to oglądać.
Znaczy ogłosimy
to, mówimy, ale... żeby ktoś nie oglądał, żeby go
mówimy, że tak to rozwiążemy,
to
ale, ale ogłosimy to jeszcze.
No ale dobra, w każdym razie, no to tym bardziej zapraszamy. Ale to też dla osób, które nas oglądają, teraz będą widziały, że mogą zadać spoilerowe pytania, nie? I tak, śmiało możemy sobie gadać o tych rzeczach związanych z serialem, z przyszłością MCU i tak dalej, chętnie sobie o tym pogadamy.
A
ale
ci, którzy nas teraz nie oglądają, to dostaną wiadomość gdzieś na Facebooku, czy gdzieś.
No, dostaną
nagle. Tego teraz nie słyszą i tak.
Wejdą, to zobaczą na grafice, no, że spoilery i o.
Meritum jest takie, jak nas oglądacie, znaczy wam spoilery nie straszne, jak spoilery wam nie straszne, to możecie również zadawać pytania spoilerowe.
No, więc myślę, że będzie fajnie, także oczywiście wszelkie inne tematy też są dozwolone, zobaczymy na ile tutaj zainteresowanie serialem będzie żyło jeszcze w poniedziałek. No, pewnie być może to się z czasem być może będzie miało to też związek z jakimiś ogłoszeniami albo jakimiś trailerami, może wreszcie coś w związku z tym Spider-Manem dostaniemy, no ale to pewnie jeszcze nie w poniedziałek, więc na razie póki co pogadam sobie o Loki.
I teraz piątki na razie będą normalnymi materiałami przez chwilę, no a w sierpniu wchodzimy na What If.
No, bo nic w międzyczasie chyba już nie będzie.
Nie? What If.
No, Shang-Chi później dopiero, nie?
Znaczy, jeśli chodzi o filmy, no to jeszcze Suicide Squad właśnie wcześniej, ale chodzi mi o regularny piąteczek, że tak powiem.
No, a już się pojawiły recenzje pierwsze Suicide Squad, są obiecujące bardzo, znaczy recenzje, wypowiedzi pierwsze wyglądają bardzo obiecująco, więc...
No się raczej nie spodziewamy, że była lipa.
Jak zawsze.
No, ale... No,
nie, absolutnie wierzę w ten film, po prostu mówię, że jak zawsze. Bo weźmy tutaj już... No...
No, dobra. Słuchajcie, to w takim razie czekamy na wasze opinie, czekamy oczywiście na was w poniedziałek o 19. A z wami był Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się z Krystelmach. Trzymajcie się, cześć.